Dzień doberek. Albo może w sumie dobry wieczór, albo nie wiem w sumie co, bo jest w sumie taki afterek. Krawiec zakończył audycję tak w sumie niespodziewanie. No to ja może rozpocznę tak pół spodziewanie. Powiem tak, no nie spodziewałem się, że tak szybko się skończy, więc stwierdziłem, że trochę wam przedłużę tej świetnej zabawy. Na pewno dzisiaj trochę pogadam o tym, co krawiec zaczął, czyli szkole. Myślę, że brakowało tu trochę świeżego spojrzenia. No nie mówię, że jestem jakiś bardzo świeży. Brakuje mi jeszcze minus, nie wiem, 3 lat albo 4 i bycia w szkole, no ale powiedzmy, że to, co pamiętam i to, co kojarzę, jest dosyć ciekawe. No szczególnie moje historie z technikum. No gimnazjum to powiedzmy była szkoła przetrwania pełną gębą. Ale w technikum też swego rodzaju szkołę przetrwania przeżyłem. Podstawówka to dopiero było takie uczenie się omijania pocisków i niedźwiedzi. Cześć Kajemierut, świetnie, że przyszedłeś. Także dzisiaj no będzie taki luźny afterek. Ja sobie tutaj sprawdzę, czy Skypeik działa, czy wszystko ładnie działa. Także jeżeli ktoś chce, to można zadzwonić, można też jakiś temat narzucić. Ja może poopowiadam parę historyjek, bo krawiec tutaj narzekał, prawda, na system szkolnictwa, że on jest zły, że tego szkoła nie uczy czego chcesz. On podchodził do tego z takiej ciekawej strony, bo on cały czas tylko i wyłącznie patrzył się na główny cel szkoły, czyli tą naukę, prawda? Tylko że z tym przychodzi o wiele więcej niż człowiek by pomyślał. Gumball, idź spać dzieciaku. No, spokojnie, o 5 nad ranem pójdę spać. Co do właśnie szkoły, to wygląda to tak. Aż, kurde, prawie mnie tu miałem śmieszać, panie Albercie, bo ja tutaj mam słowotok i ja muszę się wypowiedzieć. Wygląda tak, że różne rzeczy do tego dochodzą, takie jak osoby, z którymi się spotykamy, nauczyciele, którzy są z nami, przeżycia jakieś, wycieczki szkolne, prawda? Różne rzeczy się składają na to całe doświadczenie. Nie tylko sama nauka, prawda? Nauka jest częścią witalną szkoły, bo tym jest szkoła, żeby nas wyszkolić w czymś, prawda? Nauczyć, ale teraz, w czasach postindustrialnych i też w czasach industrialnych, szkoła zaczęła być czymś więcej niż tylko nauką. Zaczęła być też takim miejscem, gdzie uczysz się żyć w społeczeństwie, ale nie do końca, bo jest to dosyć słabo zrobione. Właśnie uważam, że tu jest większy problem szkoły niż w samym nauczaniu, bo uczyć można się samemu, można uczyć się z nauczycielami, można w różny sposób, to można robić samemu, prawda? Ale problem pojawia się wtedy, kiedy szkoła tworzy tą toksyczną atmosferę, prawda? Niektórym to pasuje, bo ludzie lubią wyścig szczurów. Ale co jeśli ktoś nie lubi i chce się czegoś nauczyć, ale z drugiej strony nie chce walczyć o to, żeby pokonać kogoś, kto tam jest w jego klasie, albo mieć lepsze oceny, albo coś tam, albo coś innego. I co kolejne się dzieje, są też te osoby w klasie, prawda? Ja nie jestem jakimś aspołecznym człowiekiem, uważam, że dobrze, że spotykamy się, ale z drugiej strony są to tak kosmicznie zmieszani ludzie. To mogą być osoby kompletnie nie z naszych po prostu nawet, może nie realiów, ale po prostu osoby, z którymi nie za bardzo chcielibyśmy pogadać. No czasem trafimy na fajną klasę, a czasem nie. Czasem będziemy tym kozłem ofiarnym, nie? Czasem będziemy tą jedną osobą, która miała kichę. No tak jak ja na przykład. I myślę, że to jest problem szkoły, że ona tworzy pewne rzeczy, o których się nie mówi. Ten właśnie toksyczny klimat, który tworzy się poprzez wyścig szczurów, takie dojrzewanie hormonalne, to szczególnie w gimnazjum, a teraz to prawda, podstawówki przejęły tą rolę, plus technika, bo technika są teraz, Boże, technika, szkoły średnie, przepraszam, ja teraz tak mówię, szkoły średnie przejęły to wszystko. Nie jest to wcale dobre rozwiązanie. Gimnazja też nie były dobrym rozwiązaniem. Myślę, że tutaj potrzeba byłoby trochę w ogóle całkowicie innego podejścia do tego, czym jest szkoła. Czy to musi być budynek, w którym dzieciaki są zamknięte, czy to zawsze musi być takie zbiorowisko, czy na przykład dzieciaki muszą się wszystkiego uczyć, czyli przy okazji tego, czy muszą się z wszystkimi osobami spotykać, prawda? Nie każdy chce być, na przykład, no nie wiem, nie każdy chce się uczyć historii, czyli być na przykład z osobami, które znają historię, no, albo coś innego. I myślę, że szkołę można byłoby poprawić nie tylko pod względem tego, czego ona uczy, jak działa, ale też w jaki sposób kształtuje nas, bo przecież to jest duża część naszego życia, to, co wydarzy się w szkole, wpłynie na nas w przyszłym życiu. Jeżeli ktoś popadnie w depresję w szkole, to się odbije na jego życiu. To będzie coś, co będzie miało ślad. I czy to jest dobre? No nie sądzę. Myślę, że takie rzeczy tworzą negatywne skutki, a nie pozytywne. Ale pojechałeś po adwokacie. Co prawda nie przypadam za nim, ale zmieszałeś go z szambem. Przeprosiłeś go. Po nikim nie pojechałem, ale myślę, że nie będę tego tematu ciągnął, bo powiem ci tak, Albercie, jeżeli masz zamiar to ciągnąć, to pisz sobie co chcesz, ale ja już się tego ustosunkowywać nie będę, bo już to raz zrobiłem. Nie mam zamiaru powtarzać się milion razy. No, w każdym wypadku, kończąc to, co chciałem powiedzieć, to, że szkoła jest tak dobra, jak i uczniowie oraz nauczyciele. Czyli te wszystkie doświadczenia, które mamy w sobie. I często ci uczniowie to jest zlepek osób, które nie zawsze dobrze wchodzą ze sobą w interakcję. Często nauczyciele nie są dopasowani do tego, co robią. Przecież studia pedagogiki często idą kobiety, które po prostu szukają jakiejś pracy. Ja wiem, to nie jest tak, że to jest wina tych kobiet, bo trzeba znaleźć jakąś pracę, ale z drugiej strony, no one myślą o tym jako, no pójdę, zarobię pieniądze, a nie jako pójdę nauczyć się czegoś, żeby nauczyć kogoś lub w tym wypadku pedagoga, no takiego, no pedagog stricte uczy życia, można powiedzieć, trochę tak nakierowuje młodą osobę, ale często po pedagogice, na przykład jeszcze tam, jeżeli ktoś umie tam matematykę, tam gdzieś na matmę, albo coś innego, polonistyka, i to wszystko można połączyć i pójść zostać nauczycielem, no ale mówię, no często te osoby raczej patrzę się na ten aspekt materialny, a nie aspekt tego, żeby przekazać coś młodym osobom. Także myślę, że tu można byłoby to naprawdę poprawić. Są rzeczy, które są do naprawy. To całe to szkolnictwo jest problemem, już zaczyna się na poziomie tego nauczyciela, który właśnie uczy, ale dalej idzie problem z tym, że często uczniowie są źle łączeni. Ta cała szkoła wydaje się dosłownie jak takie więzienie, nie? Że jesteś trochę wpychany tam i nie możesz ani wyjść, ani tam nikt nawet wejść nie może. To jest inna sprawa. No i powiedz mi, niby uczniowie są wolni, no ale jednak nie, no bo muszą tam być, muszą te rzeczy robić. No, ja na przykład nie czuję, że to jest powiedzmy coś Dobrego. Myślę, że na przykład jakieś szkółki mogłyby być jakieś takie na świeżym powietrzu. Trochę fantazjuję, no ale czemu nie? Szkoły internet, to co teraz się dzieje, ten e-learning, też fajna sprawa. Dużo osób na to narzeka. No problem jest to, że się mało spotykamy wtedy i tu dochodzi do tego, że tak, te interakcje są potrzebne, ale nie ze wszystkimi. No, nie musisz na przykład spotykać się, no nie wiem, z Jasiem silnorękim, który będzie ci spuszczał łomot co drugi dzień. No, wolisz się spotkać, nie wiem, z Mateuszem, twoim najlepszym kolegą, albo nie wiem, tam Kornelem, kogokolwiek tam masz, nie? Chcesz spotkać się z ludźmi, którzy w pewien sposób cię lubią, a nie chcesz z tymi, którzy są agresorami. A szkoła, no, ściska to wszystko. Szczególnie podstawówka, ja jeszcze powiem o gimnazjum, nie wiem jak teraz, dokładnie w podstawówce, więc tutaj no trochę mi brakuje niestety, ale jeżeli ja chodziłem do podstawówki, to tacy agresorowie często byli wybraniani bardziej niż osoby, które były Bogu ducha winne niczemu, bo często takie osoby miały rodziców, którzy stali za nimi. To też jest kolejny problem, nie? Rodzice, którzy myślą, że ich dzieci to świętość. Mam, nie wiem, żółte, niebieskie, tam tęczowe papiery i będę tym dzieckiem, które jest świętością. Będę mógł napierdzielać każdego, będę mógł być idiotą, będę mógł robić co chcę, tylko dlatego, bo mamusia mi coś załatwiła, a nawet gdyby ktoś zrobił jakiś problem, to mamusia przyjdzie i powie, ale mój synek to jest aniołek i mój synek nikomu złego nic by nie zrobił. Po prostu on jest idealny. No, to jest typowe niestety i dzieje się bardzo często. Silnoręki wszystko ogarnie, no tak. No silnoręki też może być dobry kumpel, prawda? No ja nie mówię. Może chcemy z silnorękim się kumplować, no to wtedy się kumplujemy z nim. Ja też mam kumpla, który, no, mieliśmy zgrzyty, a zostaliśmy najlepszymi kumplami. No tak, ktoś jeszcze powie, że no ale w takim wypadku, no to właśnie ta szkoła przetrwania, nie? Że rzucamy cię do buszu. No tylko pytanie, czy każdy potrzebuje tej szkoły przetrwania? Czy każdy tą szkołę przetrwania przeżyje? Silni? Jasne. Ale ci trochę mniej silni? Powiedzmy bardziej, powiedzmy, ci, którzy poszli w inteligencję, jakieś inne rzeczy? No nie wiem, no szkoła powinna uczyć, czyli uczy nas tego, żebyśmy coś umieli, nie? I ci, którzy coś umieją, często są szykanowani. No chyba, że ułożysz sobie jakoś to wszystko, ale wtedy jeszcze jesteś sprytny, no to już w ogóle jesteś przekozak i prawdopodobnie w przyszłości będziesz miał świat w rękach, ale no szkoła jest takim miejscem, przynajmniej z mojego punktu widzenia, kiedy ja chodziłem, gdzie nie chcesz wcale być tym mądrym, nie chcesz być też wcale tym najgłupszym, chcesz być gdzieś tym trochę niżej niż przeciętny, ale być tą osobą, która jest, wiecie, tym takim sebą kontrolującym i chodzisz. Jak trzeba, to powiesz tam grubemu, żeby komuś spuścił w pierdziel. Jak coś, to tam pokażesz swoje resoraki i super będzie. czy tam już w późniejszym czasie, no to wyciągniesz PSP i powiesz, a patrzcie, ja mam PSP. I wtedy wiadomo, cała szkoła jest twoja. Także też tu w ogóle kasa, to już w ogóle inne aspekty szkoły. No ale to raczej ludzie aspekty, no tego nie zmieni się, prawda? No ludzie zawsze szli do kasy, ale można zmienić pewne aspekty tak systemowo. I ja uważam, że dużo rzeczy można naprawić, można zrobić lepiej. Kurczę, muszę sobie tutaj czacik ustawić. Ale baza, co się stanęło wcześniej? No nie wiem, tego nie mam pojęcia. I tu powstaje pytanie, jak rynek szkół online stoi połączony z homeschoolingiem? No powiem tak, homeschooling to jest fajna sprawa, ale nie do końca. To znaczy, ja uważam, że ten e-learning jest jednak lepszy od homeschoolingu, Ale to z tego powodu, że jest po prostu tańszy. No bo widzicie, no jednak publiczne szkoły muszą to robić. No, homeschooling jest okej, ale uważam, że no to jest taka jakby, no trzeba mieć kasę, no to jest, można powiedzieć, porównywanie biedoty do arystokracji, nie? No jasne, urodząc się w dobrym stanie majątkowym, masz trochę lepszy start. Powiedzą zaraz, że ale oni też mają swoje problemy. No jasne, każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje tam ścieżki. Ale powiedzmy, że mogą się w pewien sposób tam ustawić, jeśli chodzi o naukę, ale mogą mieć znowu kolejne problemy. Na przykład to, że pewne osoby nie będą do końca chciały z nimi się zadawać. No tutaj. Halo, halo, dzień dobry. Tutaj jest właśnie z nami Mecha Polak. Cześć Mecha Polaku. Co tam masz do powiedzenia?
Witam serdecznie. Tak mi się wydaje, że zakończyłeś kwestię edukacji, szeroko pojętej edukacji generalnie.
Tak, dokładnie. Ja tutaj troszkę zaczynam taki swój rant, można powiedzieć, takie obgadywanie, można powiedzieć, szkoły, bo ja ze szkołą miałem dosyć negatywne wspomnienia, chociaż też pozytywne, ale do tych chciałem dopiero dojść później, więc... No co tutaj mówiłem, no, że system szkolny można zmienić, jakieś różne rzeczy.
Ja także... Oczywiście wszystkie pozytywne kwestie można zostawić na koniec, bo każdy uwielbia opowiadać o szkole zawsze w kwestiach tego, czego nienawidził w niej. Dopiero potem wchodzimy na etapy, z czym nam ona się dobrze kojarzy, nie?
No tak, dokładnie. Ale to raczej dlatego, że każdy chciałby zmienić ten system szkolnictwa, ale uważam, że to jest trochę racja, bo system szkół, jaki znamy, jest jeszcze z epoki industrialnej, kiedy powstawały fabryki, kiedy trzeba było bardzo dużą ilość osób do, no, no, do pracy przy jakiejś tam maszynie czy produkcji, więc... No w ogóle szkoła się nie zmieniła i to jest błąd.
Zanim zadzwoniłem do ciebie, miałeś okazję zarzucić kwestię learningu, czy homeschoolingu, dowoli byśmy to nazywali. To jest bardzo ważki temat, w szczególności z tym, co jest akurat związane teraz z etapem nauczania, w którym ja obecny jestem, wiesz, bo na przykład dzisiaj miałem rozmowę z moim przyjacielem dotyczącą tego, jak bardzo studia związane z prawem czy z medycyną są niewystarczające do tego, żeby podjąć ten zawód po zakończonych studiach, wiesz? Sama kwestia polega na tym, że nasze uczelnie nie są dosłownie przystosowane do tego, żeby funkcjonować w dzisiejszej matrycy tego, czego potrzebują tak naprawdę. Zresztą powiedzmy szpitale czy jakiekolwiek kancelarii, które by poszukiwały ludzi, którzy ukończyli nasze uczelnie wyższe, głównie dlatego, że materiał, który jest przystosowany dla uczelni, nie jest tym samym materiałem, który jest wymagany później w twojej pracy zawodowej. No? I jeśli wiesz, chodzi o jakąkolwiek reformę, no tutaj pierwszego byśmy szukali, to wydaje mi się, że właśnie w szkolnictwie wyższym tego, nie? Że za każdym razem, jeśli mówimy o tym, czego dokładnie poszukujemy w przyszłości naszego nauczania, to chyba jest kwestia tego, żeby iść jakby w elitaryzm tego, żeby starać się tworzyć coraz lepsze pokolenia, bardziej wyedukowane. A mamy teraz kwestię, no, sorry, mam za dużo tematów teraz na głowie, które chciałem poruszyć, nie wiem nawet z którego zacząć. Chyba nawet warto byłoby od samego etapu, nie wiem czy w ogóle śledziłeś kwestię tego, jak wyglądało, wyglądała kwestia punktacji, którą zaproponował nasz nowy minister szkolnictwa wyższego na uczelniach wyższych, nie? Że kierunki humanistyczne, kierunki, które są związane z teologią i tak dalej, są bardziej punktowane niż jakiekolwiek inne publikacje, na przykład w czasopismach naukowych, powiedzmy ścisłych. Nie? Nie wiem, czy w tym siedzisz w temacie, czy to coś innego.
To niestety nie do końca, ale to raczej z tego powodu, że ja jestem średnio wykształcony, jak to się mówi. Zamierzam pójść na studia, a mam teraz taki zamiar. Wszystko teraz zależy od wyników matury. Ja dosyć młody jestem, jak to się mówi. A co chciałem powiedzieć, bo ty tutaj tak mówisz, że o szkole wyższej, że tu jest problem. Jasne,
Wiesz co, jak nie siedziałeś w szkole wyższej, nie wskakujmy w ten temat. Zostawiam na przykład przy szkole średniej, bo to też jest dosyć ważne. Nie? Dobrym przykładem, przykład takim porównawczym dla szkoły średniej w Polsce jest na przykład szkoła średnia w dowolnym miejscu na świecie, jakbyśmy szli na zachód. Nie? Jeśli byśmy pomyśleli na przykład o tym, że w Stanach Zjednoczonych ludzie, którzy są w szkole średniej, grają w orkiestrach na jakichś instrumentach i mają z tego zajęcia i starają się, że w swoich dodatkowych godzinach mogą poświęcić na to czas. U nas to nie jest przewidziane w naszej edukacji, nie? Że na swoje własne kształcenie, trochę podbiłem do poprzedniej edycji Krawca trochę, ale w naszej wewnętrznej edukacji nie jest to przewidziane, żeby kreować jakikolwiek indywidualizm u człowieka, jakąkolwiek kwestię samorozwoju. Nie? Nie wiem, czy spotkałeś się z kimś, kto na przykład, nie wiem, kończył szkołę na zachodzie, czy z jakimś takim klimatem?
College w UK, mój kumpel tak gdzieś kończy, ale on akurat jest na gastronomii, więc nie wiem kompletnie, jak tam to wygląda. Kurczę, ale tu mam... Czekaj sekundę, bo... jakiś robal mi tu wpadł. Problemy techniczne.
Bardzo profesjonalnie.
No bardzo, no jakiś robal przyszedł mi z dworu. Teraz mnie terroryzował. Dobra panie, ja zrobię ci tak. Dobra, już się nie ruszę. Okej, dobra.
No tak to nie wojnie.
Niestety, takie problemy się zdarzają w tym radiu, no. Tak, w UK skończył, znaczy kończy już tak naprawdę profil tutaj jakiś gastronomiczny. Wiem, że kucharzem chce zostać, więc coś musi być takiego raczej z kuchnią związanego, więc... Ale mówi, że fajnie, podoba mu się, że tam raczej jest fajnie, ale dlatego, że właśnie on sobie dopasował swój profil i tam są osoby, które lubi, więc raczej to mu buduje to, że co mu się podoba, że po prostu ma taka jest społeczność, no po prostu taką, jaka jest fajna, a ta nauka po prostu przez to jest jakaś taka żywsza. I tak, on chciał zostać kucharzem, więc to nie jest też tak, że on wybrał to tylko dlatego, że takie osoby były.
A społeczność, w której przybywał, wydawała mu się fajna. Wybacz za echolalię, ale po prostu próbuję przetrawić to, co powiedziałeś teraz. Zdaję sobie sprawę, że społeczność jest w miarę ważna, ale nie wiem, czy jest aż tak ważna, że mogłem na przykład jakby odkładać jakieś piętno, na przykład jeśli chodzi o twój przyszły zawód, nie? Bo wiesz, no, twoi przyjaciele, znajomi mogą być przez jakąś chwilę z tobą, ale jakby ten zawód, który sobie wykształcisz, już zostanie raczej na całe życie. Nie?
Tu masz rację, dlatego to jest ważne w szkole wyższej, koledzy, jakieś tam właśnie takie rzeczy.
O, nie porównuję w ogóle szkół wyższych do polskiej edukacji wyższej, bo to nawet nie ma podejścia, przepraszam, ale to cały czas powstrzymywał u ciebie, jeśli byś z tym wszystkim wskakiwał. No sorry, niestety, ale kwestia edukacji wyższej na zachodzie, a w Polsce polega na zupełnie czymś innym. Prostym przykładem jest to, że nie wiem, nawet patrząc po moim kierunku, którym jest prawo, że ludzie, którzy kończą ten kierunek, trafiając na już jakąkolwiek ścieżkę zawodową, na którąkolwiek by nie poszli, zderzają się ze ścianą tak naprawdę braku swoich umiejętności i braku możliwości jakiegokolwiek kształcenia dalszego, dlatego że nasza edukacja wyższa nie daje takich możliwości.
Tak.
Nie wiem nawet, co jest na to zahaczyć. O, dobrym przykładem jest to, że ten człowiek, noblista, już nawet zapomniałem nazwiska, który stworzył teorię gier. Z tego, co jest z mojej dobrej wiedzy, to on stworzył teorię gier w momencie, w którym albo na drugim, albo na trzecim roku studiów, w momencie tworzenia tej swojej wspaniałej pracy. My obecnie w czasie studiów akademickich w Polsce nie tworzymy żadnych prac naukowych. Naszą pierwszą dopiero jest magisterka bądź licencjat, który się zdarza też wcześniej. Zdarza się od kierunku.
No bo ale studia chyba mają raczej...
No? Chciałem tutaj zostać w ogóle w szkołach średnich, dlatego że wydaje mi się, że to też jest w miarę ważki temat. Nie wiem, z której ty jeszcze maturki jesteś, bo ja byłem tym rocznikiem, który dopiero jak ja wchodziłem, to my mieliśmy jako pierwsze przedstawienie to, że wy będziecie sobie sami kształtowali swoją własną przeszłość, wy będziecie sobie wybierali te matury, które zdajecie, będziecie mieli profilowane klasy licealne. Nie wiem, czy kojarzysz taki motyw.
Tak, tak, profilowane licea. Ja raczej byłem w technikum, ale wiem, z czym są licea profilowane.
Nie mówię o samych profilowanych liceach, nie, bo nie wiem, są jakieś techniczne licea, które czasami są godne szacunku, czasami nie. Bardziej mi chodzi o to, że po prostu wiesz, ludzie, którzy przychodzą do liceum, jako do szkoły średniej, no prosto z gimnazjum, no teraz już podstawówki, nie do końca wiedzą, co chcą robić, a już w tym momencie mają podejmować tę ważką decyzję, tak naprawdę w którą stronę mają się kształcić.
No? No ale kiedy w tym wypadku podjąć tę decyzję? Bo jeżeli będziemy cały czas wszystkich ściskać w jednym tym, no to jest problem, tak. Ale wiesz co, bo ja tak, ty tak na szkołę patrzysz z tego punktu uczenia się i to jest jasne, to jest ważne, ale ja cały czas próbuję podjąć tu ten temat raczej takiego mentalnego uczenia, jak to się mówi, bo szkoła podstawowa i średnia to nadal te szkoły, które uczą cię trochę też jak żyć, jak być, jak różne rzeczy tam się dzieją. I powiedzmy na przykład złe, takie na przykład szkoły, które są źle dopasowane, jeśli chodzi o na przykład osoby, nie? Jeżeli masz jakieś takie, no niefajne właśnie te grupy, to się odbije w twoim życiu i okej, będziesz na przykład, nie wiem, jesteś w super tam luksusowej szkole podstawowej, potem w średniej i to jest fajnie, masz wyuczone rzeczy, ale na przykład jesteś wrakiem człowieka pod koniec tego. I czy to było na przykład warte tego?
Zależy tak naprawdę. Też mi się tak wydaje, tak już patrząc jakby z mojego doświadczenia, nie? Bo nie wiem, wiem, że część z ludzi, których znam, którzy poszli w kierunki ścisłe, kiedy oni zakowali w momencie, kiedy ja byłem na powiedzmy humanistyczno-społecznych, zresztą prawo się wyłania, ale kiedy oni zakowali do tych nauk ścisłych, ja z tego się trochę śmiałem, nie? Że no, zaawansowana matematyka, oni się bawią w kodowanie. Dobra, było, minęło, teraz jest akurat na to taka fala. A w momencie, w którym oni byli na przykład na drugim roku swojego studiowania, już na przykład znaleźli sobie pracę w jakimś miejscu, nie? Już robili sobie doświadczenia. Osoby, które kończą, tak jak mój kierunek na przykład nauki społeczne, po wydanej do ręki magisterce, nie mają w ręku tak naprawdę żadnego doświadczenia i żadnej wiedzy. I znam multum przypadków ludzi, którzy opierają jakby całą swoją przyszłą karierę zawodową wyłącznie na tym, że zapierniczają powiedzmy za pół frajer albo za frajer w jakichś kancelariach wyłącznie po to, żeby mieć jakiekolwiek doświadczenie wpisane w swojej CV-ce.
No, ja akurat nie znam się do końca tutaj, jeśli chodzi o prawnicze takie właśnie studia. Słyszałem, że to jest tak, że niektórzy mają to szczęście, gdzieś trafią przez jakieś koneksje do tych właśnie kancelarii i będą ustawieni. No, są tacy, którzy no nie mają tego, no i sobie no kiblują na tam jakimś stanowisku, a weź zapisz, zrób mi kawę, no przez prawie całe życie, no. To tu masz rację, tylko to też jest tak, że idąc na studia decydujesz już, co chcesz robić, nie? I możesz przeanalizować ten rynek, możesz przeanalizować to, co się dzieje, wiesz. Ja wcale nie mówię, że twój wybór był zły, bo według mnie bycie prawnikiem w dzisiejszych czasach jest zajebistą rzeczą, bo można dobry hajs zarobić, jeśli się odpowiednio w to wejdzie.
Moim zdaniem bardzo głupio, ale kontynuuj.
No okej, okay, każdy ma swoje tam wizje na to. Okej, okay, ty mówisz tak, ja mówię tak, ale powiedzmy, no można zobaczyć sobie, można jakoś przeanalizować, zobaczyć jak innym się udało, jak nie. Też nie zawsze się tak samo trafi, ale można spróbować. I nie warto patrzeć się na osoby, którym się udało, bo według mnie osobom, którym się udało, jest znacznie mniej tych osób, a tym, którym się nie udało, jest znacznie więcej, więc warto popatrzeć się na przykład, o tutaj na przykład nie udało się tym i tym i tym, bo na przykład, nie wiem, tak podchodzili do tych studiów, albo coś tam innego, albo nie wiem, rynek zweryfikował. I warto wyciągać z tego lekcje, warto zobaczyć i dlatego ja na przykład twierdzę, że studia, przynajmniej dla mnie, wydają się bardziej ciekawe niż...
Mógłbym ci przerwać, troszeczkę ciebie nie złapałem, w sensie uważasz, że w kwestii tego, że ludzie podejmowali jakieś decyzje, to jest ruletka tak naprawdę?
Nie jest ruletka. To jest taka, można powiedzieć, ruletka, którą kontrolujesz, jeśli chodzi o studia, czyli z jednej strony wiesz, co chcesz podjąć i tu masz wszystkie informacje, ale jest szansa, że coś tam może się wymieszać na rynku zawsze. Ale w większości podejmujesz decyzję świadomo, wiesz co robisz i dlatego ja na przykład uważam studia za okej rzecz i jeżeli ktoś na przykład wychodzi ze studiów i mówi, a studia były do dupy, to w większości to jest tej osoby niestety wina, bo wybrał sobie kierunek, który albo on nie wiedział jak do niego podejść, albo ten kierunek kompletnie nie ma przyszłości.
A jak mógłbym ciebie zapytać, teraz pracujesz gdzieś, czy dalej się uczysz?
Uczę się i pracuję, to znaczy uczę się w takim sensie, że chcę się uczyć, a pracuję w takim sensie, że zapierdzielam jak mogę, więc można powiedzieć, że nie jestem uczniem szkoły, ale chcę iść na studia. W tym momencie już taki...
Może inaczej zadam to pytanie. To jest kwestia postmaturalna bez rodziców? W sensie jakby skończyłeś maturkę i już bez rodziców sam sobie siłasz co masz? Czy jeszcze jesteś z jakimś wsparciem, na przykład, nie wiem, od rodzinki, czy coś takiego?
Okej. Wiem, do czego zmierzasz i powiem ci zgodnie z prawdą. Tak, mieszkam z rodzicami, ale... Wszystkie rzeczy, które tutaj w większości są, oprócz mieszkania, opłacam. Mieszkanie, no praktycznie, to mówię, no to wiesz, czynsz, to wtedy by w czynsz wchodziło, czyli powiedzmy to światło, woda, prąd, te inne pierdoły, normalnie płacę te rzeczy, tylko po prostu no mieszkam sobie w pokoiku. Tak,
za czynszowe opłaty, w sensie na przykład za światło, wodę i tak dalej?
No, to się mówi, no czynszowe opłaty, no, po prostu dopłacam się do rachunków, o to chodzi, nie? No, to chyba jest jakieś normalne.
No okej, okay. I mówisz, że dalej się uczysz, czyli jakby po szkole średniej coś próbujesz robić dalej, jakby nie ze swoim rodzicem?
Tak, chcę pójść na studia w tym momencie. A jeśli chodzi o taką naukę, no to cały czas powiem ci, no ja już wiadomo, skończyłem szkołę, ale no chodzi o to, że na studia. Może źle się wyraziłem, trochę zmęczony jestem, no.
No jest już taka godzina.
No, więc wiem, o co ci chodzi. No nie, no teraz w tym momencie się nie uczę, bo to jest takie precyzyjne pytanie, no więc nie, w tym momencie nie. Jedynie mogłem się zaśmiać, że się uczyłem do matury. No. Także to jest taki mój plan. Miejmy nadzieję, że uda mi się wycisnąć coś z matematyki, bo to jest mój jedyny problem, matematyka. Bo reszta to nie jest problem. Także jak się uda, to też jakoś tam te... No, ja uważam studia za okej, okay, ale no każdy ma swoją opinię. Ja uważam, że gdzieś problem leży niżej, czyli ta, powiedziałbym nawet podstawówka, no. Szkoła średnia trochę mniej, bo ja już w szkole średniej wiedziałem jak, co chcę robić, mniej więcej, ale te... I myślę, że nadal dobrze wybrałem. Ja uważam, że to był dobry wybór, to co ja zrobiłem. Mówię to ze swojego akurat doświadczenia, bo ja mam szkołę średnią technik informatyk. I...
Czyli ścisło.
Tak, tak, ścisło. Ścisło, ale tak w cudzysłowie, bo matematyka u mnie tak średnio idzie, ale jak, jeśli jak były to programowanie i inne rzeczy, to w miarę okej. Okay. To jestem taki niby ścisły, ale taka matematyka jakaś, no nie wiem, to trygonometria, jakieś inne rzeczy, no to tak trochę ciężej idzie, ale to nieważne. To różnie. Ale ty mówisz, że studia u ciebie to problem, bo ja już się tak rozgadałem. Bo ty prawnikiem jesteś, czyli co? Bardziej.
Znaczy, prawnikiem, do prawnika mi jeszcze bardzo dużo brakuje, tak samo jak do pana, dlatego trzeba mieć wygląd i pieniądze, tak mi się wydaje.
No, pan prawnik, no, pan prawnik to pan jest, pan. Nie wiem, że ty. Ale czy to nie jest tak, że już idąc na studia i będąc już w takiej pozycji jak ty, nie, że jednak chcesz zostać tym, no prawnikiem, no bo bądź co bądź chyba nie chcesz już tego przerwać, nie?
O, no to jest akurat fakt, że nie chciałbym tego przerwać obecnie. No, w szczególności, że obecnie jestem na etapie magisterki. To już byłoby dosyć głupie z mojej strony, żebym to przerywał, nie?
No właśnie, więc co tu mówić? No to według mnie już prawie prawnik, no. Pewnie tam wszystkie swoje rzeczy znasz, nie wiem, co się
zahaczyłeś, to... No. Zahaczyłeś mówiąc o jakby początkach studiowania, nie? To jest chyba dosyć ważki temat, przynajmniej jeśli chodzi o mój kierunek, nie wiem jak to wyglądało na jakichkolwiek innych, ale pamiętam jeszcze spotkania, wiesz, pierwszy rok studiów, jak to wszystko się układało pomiędzy ludźmi, tak powiedzmy już z grubej rury uderzając. I pamiętam jak spotykałem się z ludźmi i niektóre dziewczyny czy faceci wspominali, że kim oni chcieliby być, nie? Już na takich zakrapianych imprezkach po skończonych studiach prawniczych. Nie? Każdy sobie zarzekał się, że będzie tam prokuratorem okręgowym, że on będzie wielkim adwokatem w Warszawce. No i każdy miał jakąś swoją wizję na to, jak będzie wyglądało jego życie. Wiem, że teraz trochę brzmi kuriozalnie w perspektywie powiedzmy zewnętrznej i takiej dosyć obiektywnej. Nie? Dzisiaj ci sami ludzie, większość jakich znam, to pracują albo w skarbówce, albo w urzędach miejskich. Nie? Także ta idea tego, z czym idziemy na studia i co będziemy robić, troszeczkę się kłóci z tym, jak wygląda rzeczywistość.
No, to prawda. Ja też myślałem wiele rzeczy, co będę robił w moim wieku. No inaczej, jak to się mówi, życie sobie człowiek wyobraża, inaczej to wszystko wychodzi. Myślę, że to jest raczej naturalne. Trzeba zawsze brać poprawkę na aspekt tej, jak to się mówi, losowości życia, że no nie wiesz, gdzie trafisz. Może trafisz dobrze, a może źle. Wszystko zależy od sytuacji, wszystko zależy od nawet tego, kogo spotkasz w życiu. Ja wiem, to brzmi tragicznie, ale no tak to już jest.
Bo, że tak powiem, ale trochę wchodzimy w takie fundamentalistyczne przemyślenie etama, jakby dotyczące życia. Bardziej chciałem jakby zahaczyć o szkołę średnią, bo dawno nie miałem okazji tego powspominać. Jakby czym dla mnie był ten etap, w sensie jakikolwiek nawet etap szkolny, nie? Ale już jakbyśmy mówili o szkole średniej i moja perspektywa patrzenia na nauczycieli wtedy i na to, jak wyglądała szkoła, dzisiaj wyglądałaby zupełnie inaczej. W sensie na pewno byłaby o wiele większa dezynwoltura z mojej strony, jakby byłbym bardziej niepokornym uczniem. Jak z mojej strony mogę opowiedzieć, że u mnie w liceum były takie sytuacje, że uczniowie bardzo często się spóźniali na zajęcia. Ja mając dobre kontakty z paniami woźnymi, tak to powiedzmy, dowiedziałem się o tym, że dyrektorka w szkole stwierdziła, że pewnego dnia po prostu zrobią listę ludzi, którzy będą musieli się wpisywać, zaraz tym powiem, i że muszę przyjść wcześniej tego i tego dnia. No jak się zawsze spóźniłem na zajęcia po prostu w liceum, tak tych dni, gdzie było to przepisane, bo tak mi powiedziały, nie spóźniłem się, nie zostałem wpisany i nie wylądowałem na liście razem z ludźmi, którzy biegali do gabinetu dyrektorki, a reszta niby, już wiesz, czasami dorośli ludzie, którzy mieli po 18 lat, przychodzili po prostu do gabinetu dyrektorki i wpisywali się za spóźnienie na zajęcia w liceum, dlatego że taki był wymóg danej szkoły. Mam takie nieukryte pytanie do ciebie. Nie wiem, spotkałeś się z jakimś takim kuriozum u siebie w swojej edukacji?
10% frekwencji i zdałem.
10% frekwencji w szkole ogólnie? W szkole. A to gratulujemy edukacji polskiej.
Ale to raczej jest zasługa moja, bo miałem więcej niż charyzmę i perfidność życia. Myślę, że charyzma, bycie perfidnym chujem oraz to, że nienawidziłem pewnych nauczycieli z pasją i wiedziałem, jak podejść pewne osoby, sprawiło to, że mogłem zdać tą szkołę. To, co ja robiłem, w większości to była też moja wiedza, bo ja mogłem mieć naprawdę dobre cholernie oceny, jak coś tam już byłem w tej szkole. Ja nie chcę oczywiście mówić, że jestem jakimś asem, ale jak już miałem te rzeczy ręku...
Jak miałeś 10% frekwencji, dlaczego miałbyś tak nim mówić? No proszę ciebie.
Chodziłem i wszystko ładnie zdawałem. Tylko zawsze nauczyciele, wiadomo, mówi, a to już nie ma tych terminów. Ja zawsze jakoś radziłem i w większości, jeżeli miałem problemy z przedmiotami, bo niestety kiblowałem jeden rok, ale to dlatego, że nie chodziłem i miałem już...
W szkole średniej.
Tak, bo mówię, nie chodziłem i miałem... nie miałem możliwości żadnej już poprawy. To była taka sytuacja, którą sam sobie zrobiłem, bo mogłem wtedy jeszcze powalczyć, ale miałem jeszcze wtedy... szkoła mi narzuciła jeszcze depresję, jakieś różne rzeczy, które nie były miłe. Miałem problemy osobiste. Kiedy już z tymi problemami osobistymi się rozprawiłem, to chwyciłem tą szkołę bardzo szybko, tak jak chciałem i nie było żadnych problemów, żeby zdać, żeby zrobić jakieś rzeczy, jakie chciałem, bo uważam, nie powiem do końca, bo to są trochę perfidne rzeczy z mojej strony, ale uważam, że niektórzy na to sobie zasłużyli, nauczyciele. Nie do końca też ja byłem jakimś super etycznym człowiekiem, ale ludzie, którzy mnie dojeżdżali, powiem tak, nauczyciele niektórzy byli na takim poziomie, że powiem tak, chcieli człowieka ujebać i nie mówię o sobie, mówię o ludziach, którzy mieli, chodzili naprawdę, chcieli ujebać za to, że tam nie potrafi jednego tam zdania powiedzieć po niemiecku czy coś tam, a tak naprawdę ten niemiecki jakiś nie był szczególnie ważny, bo praktycznie to był przedmiot, który był tylko na doczepkę, albo jakieś inne rzeczy. To było dużo kuriozum. Ja wiem, powiedz zaraz, ale jednak on był. No ale ja uważam, że język niemiecki to taka trochę mało potrzebna rzecz była w technikum informatycznym. I ja miałem dużo problemów. Nie chcę tutaj wchodzić w głąb, nie, bo tutaj raczej nie myślę, że to są rzeczy
na... Dlaczego? No, jak coś leży na sercu, to czemu tego nie powiedzieć teraz? No.
Tak, ja wiem, ale to jest raczej na osobną audycję, bo tutaj raczej to jest, można powiedzieć, musiałbym dobrze to rozpisać, bo wtedy powiedziałbym wam, jak sobie poradzić w szkole, po prostu mając wszystko pod górkę, bo byli nauczyciele, którzy chcieli mnie zniszczyć i ja się nauczyłem już dawno temu, że najłatwiejszą opcją na wygrane jest to, żeby pokazać wszystkim, że ty masz najgorzej na świecie. Musisz kurwa ofiarę z siebie robić. Nieważne, że jest to nieetyczne, ważne, że działa. Ważne, że dobrze kurwa wiesz, że od podstawówki już ci wklepywali to, że jak nie będziesz udawał ofiary i nie będziesz tym takim spierdoliksem, to niczego nie osiągniesz. A przynajmniej tak było w moim wypadku. I tak, często grałem tak, żeby tylko nauczyciele musieli, po prostu nie mieli wyboru, jak nie zrobią tego, to będzie inny problem. Będą mieli o wiele większe problemy. Powiem tak, jedna nauczycielka to... W ogóle miałem tak, że niektórzy mnie nauczyciele nienawidzili, A byli tacy, którzy mnie po prostu, no jak to się mówi, prawie kumplowali ze mną, bo ja nigdy nie miałem problemu z nauczycielami tak ogólnie, tylko w większości to było tak, że nauczyciele przestawali mnie tolerować, bo na przykład, no nie wiem, tam miałem jakieś słabe oceny albo coś takiego, no jakieś dziwne podejście pokroju. Jesteś słaby ocenowo, bo na przykład niemiecki, albo tam opuściłeś trochę lekcje, to już jesteś złym człowiekiem, nie? To ewidentnie nie było to, że był problem w tym, że ja na przykład nie chodzę, bo wiesz, dla nich to jest tylko ich praca. To oni patrzyli się na moją, na mnie już jako jakiegoś człowieka. No i wiesz, jak oni się na mnie tak patrzą, to ja też nie muszę się na nich jakoś do końca patrzeć. Ale mówię, no, to jest tak głębokie, że ja tutaj delikatnie, dosłownie aż tak po brzegu to tak macam, bo jakby wejść w głębiej w to, to tam wchodzą jeszcze grubsze rzeczy niż to, że ja tam nie chodziłem, bo to wszystko miało swój powód, nie? To się wszystko rozkręciło dlatego, że szkoła w pewien sposób, jak to wszyscy mnie w pewien sposób traktowali, jak wywarło to, jak to na mnie wpłynęło. W pewnym momencie miałem dosłownie depresję ze dwa razy chyba. Ja wiem, teraz będzie to, że cały świat jest zły. Nie, nie uważam tak. Ja też myślę, że ja wtedy nie byłem dobrze emocjonalnie ustawiony w życiu. Miałem dużo problemów rodzinnych, ale przez to byłem cały czas dokopywany jeszcze bardziej, nie chciało mi się nawet chodzić do tej szkoły. Uciekałem od niej, miałem to gdzieś. No i mówię, jak już wszystko ogarnęłem, już wiedziałem i tak, że nic to nie zmieni, czy będę chodził, czy nie. To już po prostu robiłem takie rzeczy, że po prostu no w głowie niektórym się nie mieści, ale przez to zdałem, mam nawet papiery technika informatyka, więc wszystkie egzaminy nawet do wszystkich egzaminów podszedłem i wszystkie miałem zdane.
No pewnie jak mi się zepsuje komputer, napiszę do ciebie, nie? No, wiesz co, jak jeszcze jestem w stanie zrozumieć totalnie podejście w stylu jakby... Nie wiem, może to jest po prostu przez kwestię tego, że... Trochę więcej przepracowałem jakby kwestię edukacji, nie? Że na studiach rozumiem to, że ludzie nie chodzą na zajęcia i potem chcą zdawać i cierpią przez to, że nie byli na zajęciach. Tak w liceum na przykład nie jestem w stanie zrozumieć twojego 10% obecności.
Technikum to było, ale okej.
Okay. Technikum, no przepraszam, szkołę średnią.
Ale tak no wiesz, jak to nie była wina szkoły, to była wina tego, w jakiej ja byłem sytuacji. Moja sytuacja życiowa się na to wpłynęła, a szkoła raczej mnie bardziej dopierdalała, czyli zamiast wyciągnąć rękę i tam, nie wiem, jakoś jakkolwiek powiedzieć, że jest okej, to oni za każdym razem jeszcze bardziej mnie dopierdali, czyli można powiedzieć, zrób coś złego i można powiedzieć, że... jeszcze bardziej chcieli zrobić coś jeszcze gorszego, bo zamiast, no, ja wiem, że oni nie powinni dawać nagrody za to, że robisz coś złego, ale powiedzmy, powinni chociaż w pewien sposób cię nakierunkować, nie wiem, cokolwiek zrobić, oni zamiast tego wolą jeszcze bardziej cię dokurwić. No, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, jak to wyglądało, ale powiedzmy, możesz mi wiedzieć na słowo, że u mnie nie było tak, że no nie... kurde, ciężko mi to wszystko powiedzieć bez wchodzenia w szczegóły, a nie chcę tylko dlatego...
No właśnie próbujesz tak uciekać, ze szczegółów.
Tak, bo to nie są rzeczy, które są na tą audycję. Ja jestem śpiący, ja jeżeli miałbym podejść do tego tematu szkoły, a chcę do niego podejść, to musiałbym podejść na swoich własnych warunkach. Chciałbym to powiedzieć... chciałbym po prostu to powiedzieć tak, żeby każdy to zrozumiał, bo jest to dosyć trudna historia z mojego życia. Uważam, że zostałem bardzo skrzywdzony przez szkołę. Przez inne rzeczy też. Nie do końca czuję, że są na przykład nauczyciele temu winni. Trochę uważam, że cały system jest temu winny, ale no niestety oni byli w tym systemie, ja byłem też takim chujem. No, nie byłem najlepszym człowiekiem, powiedzmy. Dużo rzeczy się zbiegło, ale też mówię, jest to historia na inną edycję. No.
No, system za każdym razem jest zły, podejrzewam. Chyba każdy, kto kończył edukację, za każdym razem miał jakieś anse do systemu, w szczególności Ale nie wiem, to jak już nie chcesz wchodzić w taką ogólną tego sferę, to nie wiem, może chociaż zahaczasz jakąś pojedynczą osobę, którą spotkałeś w edukacji, która jakby, nie wiem, wywarła na tobie negatywne albo pozytywne wrażenie. Jakiś taki nauczyciel.
Może powiem o kimś pozytywnym, co?
No to czemu nie?
Była nauczycielka, na której miałem 100% frekwencji i nigdy nie opuściłem ani jednej lekcji. To była nauczycielka od informatyki, która traktowała uczenie w całkiem zgrabny sposób. Nigdy jej nienawidził, ja ją lubiłem. Jak traktowała uczenie? Ona uczyła ciebie, jak rzeczywiście robić rzeczy. Miała trochę w dupie książki i rzeczywiście uczyła ciebie, jak tam korzystać z programów, dawała dobre tipy życiowe, na przykład jak zrobić prezentację, bo to jeszcze były klasy informatyczne, kiedy trzeba było się trochę PowerPointa pouczyć. Tam to były pierwsze klasy, później były już normalne rzeczy, jak tam łączenie sieci.
Ja się uczyłem GIMPa na informatyce, jak jeszcze miałem, nie także.
No i uczyła takich życiowych rzeczy, które miały dużo sensu, ale były mniej zrozumiane przez uczniów, no bo tam oni zawsze byli uczeni w jednym szablonie. A mi się bardzo to podobało, bo to są rzeczy, które zostały ze mną do dziś. Ta nauczycielka zresztą też widziała, że to daje jakieś tam rzeczy. No, fajna osoba, z którą też można było pogadać, jakieś rzeczy zrobić, ale nikt jej nie lubiał, bo powiedzmy potrafiła zrobić sprawdzian, który rzeczywiście sprawdzał swoje umiejętności, czyli powiedzmy musiałeś coś zrobić i nie na przykład odjebać gotowca, nie wiem, tam z internetu, tylko coś tam zrobić. Nie były to trudne rzeczy, ale trzeba było je zrobić samemu. Każdy był wkurwiony, bo nie można kopiować, nie można nic. I tam jakaś sraka była mentalna, ja uważam, że było fajnie. I pamiętam jeszcze taką akcję, to się zawsze śmieję, że ta nauczycielka uznała mnie za guru informatyki, bo ona też nie była jakaś specjalnie tam super obeznana, no ale powiedzmy uczyła nas. No to, co nas uczyła, było naprawdę fajne, ale nie zawsze się znała. No i powiedzmy na takim sprzętowym aspekcie, no to miała trochę mniej wiedzy. I my wtedy mieliśmy maki. Jeden mak się popsuł i to były jeszcze stare krowy, czyli takie z RTK-i. I pyta się, czy ktoś umie to naprawić. Mówię, no, ja spróbuję. Podchodzę do komputera, ona mówi, no, że to nie działa, że tam już od dłuższego czasu. Ja podchodzę, biorę tam standardowy system naprawy, jeb w monitor, nawet nie zauważyła, odpala się. I nagle, o kurde, Gumball, ty to jesteś, kurde, ten... I pamiętam, że od tamtego momentu traktowała mnie jako number uno informatyka w szkole. Oczywiście tak się śmieję, bo tam był jeszcze jeden uczeń, który zawsze się podlizywał i to mi się też podobało, że ona jako jedyna miała go w dupie. Czyli cokolwiek próbował robić, to ona zawsze tam go zlewała. To też było fajne, bo ja w ogóle nie lubię Lizusów w szkole. To jest dla mnie takie trochę 2 na 10. I ona zawsze zlewała tych Lizusów, jakoś tam wybierała inne osoby, bo coś tam innego robiła, więc to też fajne było. No więc też nie było tak, że byli źli nauczyciele. Moje dwie wychowawczynie, które miałem, były zajebiste, one obie rozumiały moje problemy. Zresztą nauczycielka, która tam była w tej klasie, co przed chwilą wiem, to ona poszła do nauczycielki od niemieckiego, która mnie dojeżdżała jak szmatę. Później ja ją dojechałem, ale to historia, jak mówię, na inny dzień. I poszła i zrobiła jej rozpierdol. Słyszałem tylko przez drzwi, jak drze się na nią, że zostaje wypierdolona ze szkoły razem z w sensie, że obie zostaną, że tak coś tam zrobi, że obie zostaną wywalone, jak mnie nie przepuści. Po prostu taki mord był, że to pamiętam do dziś. I szczerze powiedziawszy, dużo nauczycieli rozumiało mój ból, bo no to nie było tak, że ja miałem...
Wybacz mi, ale trochę ciężko mi uwierzyć w to, że nauczyciele się wstawiali za człowiekiem, który miał 10% frekwencji na zajęciach.
Wtedy u niej miałem 100%, przypominam.
No tak, no okej.
Wcześniej miałem miałem trochę więcej. 10% miałem akurat w ostatniej klasie. Chyba w pierwszej miałem 60 albo 50. Później było coraz gorzej, tylko dlatego, bo miałem te swoje problemy życiowe. Pamiętam, że zamiast po prostu... Jezu, ja pamiętam, kiedyś mi psycholog powiedział coś takiego, żebym po prostu się uśmiechał, żebym był zadowolony. Kurwa, żebym ten, cieszył się z życia.
No, to jest, wiesz, no, ważne przemyślenie życiowe, to warto się uśmiechać tak naprawdę.
A powiem to do osoby, która jest w stanie depresyjnym, nie? I ma już takie rzeczy, że po prostu chce włożyć widelec, wiesz, w kontakt. No, ja raczej myślę, że to chyba trochę niezrównoważony psycholog. Ale to inna sprawa. No może ja jestem chamski dzisiaj, ale szkoła we mnie wywołuje niestety więcej negatywnych niż pozytywnych emocji. No, tak to już jest. No. Mm. A, jeszcze powiem. Sorry, ja wiem, że ty jesteś gościem, ale już mnie wszyscy aktywowali, to ja jeszcze dzisiaj pogadam i fajnie będzie. Raz na ruski rok prowadzący też może robić gadanie 5 lat. Krawiec tak może cały czas, to czemu nie ja? To jeszcze dorzucę, że nauczyciel z angielskiego chciał mnie uwalić, bo stwierdził, że jestem debilem i nie umiem w ogóle po angielsku mówić. I nie znam się kompletnie na angielskim. Możesz się spytać kogokolwiek na czacie tutaj, albo wejść na mój kanał i posłuchać sobie, jak mówię po angielsku. I możesz sobie stwierdzić, czy umiem, czy nie. Ale na pewno gościu był wkurwiony dlatego, że ja często go poprawiałem. I jak on...
Nie wiesz, lepszym motywem byłby to, jakbyś na przykład zaprezentował teraz, na przykład takim angielskim mówisz, nie? Na przykład,
okay, nie, I can speak okay, what do you want from me? We can talk about school, or maybe you law school, no? You want to be a lawyer, right? Yeah.
Okej, okay, a jakiś akcent, który mógłbyś narzucić na przykład w swoim języku, czy nic takiego?
Alright, so we can speak English right now and do this freaking accent. Or no, maybe a little bit.
This of accent. A coś bardziej akcentowego, na przykład, nie wiem, Cockney, coś takiego, czy...
A, to już tak, akcent. Będziesz teraz ze sobą akcenty. Nie dostałam parę akcentów, ale raczej staram się tak normalnie, takim standardowym, międzynarodowym, o tak powiem.
Arpi.
No, więc nie szukam jakoś tam, żeby to jakoś akcentować. Ale to nie chodzi o to, bo wiesz, nawet dwa mógł mi dać, nie? Ja byłbym zadowolony, ale jak chciał mnie uwalić na jedynkę za kompletny brak wiedzy, to widać było, że nauczyciel miał ból dupy, że uczeń wiedział więcej od niego. I że... Ale on grał w trudnych sprawach, więc on jest lepszym człowiekiem. Tak, grał w trudnych sprawach i się tym chwalił. Nie wiem, grał tam, ale nie mam pojęcia w jakim odcinku. Może kiedyś znajdę, to wam pokażę wszystkim. No dobra, ale powiedz coś, kurczę, o swoich doświadczeniach ze szkoły średniej, bo ja już tak się nagadałem, to może teraz
no
ty,
dobra,
co?
Właśnie, teraz tak, pozytywne czy negatywne, bo tak powiedzieli, że będą pozytywne, weszło w negatywne, więc nie wiem, do których uderzać.
A powiedz, jakie chcesz, że nie będę bił.
Jakie chcę w zasadzie, no okej, okay, no to nie wiem. Moją nauczycielkę, którą najbardziej będę pamiętał chyba w życiu, już do końca, to jest moja historyca z liceum. Dlatego, że nie dość, że ona trzęsła całą szkołą, przez to, że już uczyła w tej szkole przez około chyba 40 lat, coś takiego. To jeszcze przy okazji miała też posłuch wśród uczniów. Nie? Nie było tak, że ona po prostu była starą nauczycielką, która gdzieś siedzi na swoim stołku. Ona cały czas jakby żyła tym nauczaniem. No, może w tą stronę to bym w stanie nazwać. Pamiętam to, że do żadnych zajęć w liceum tak się nie uczyłem, w sensie, że byłem w stanie zrywać nockę, żeby czegoś się nauczyć, jak do historii wtedy. A? Z nią. I wtedy na to troszeczkę plułem. Później na studiach to mi się przydało, bo na pierwszym roku jak była historia prawa, to historia prawa polskiego i historia prawa ogólnie całego świata i troszeczkę jakby to się spiknęło z tym, czego się uczyłem wtedy. Nie wiem. Wspominał będę cały czas chyba taką historię, jak on miał okazję opowiadać o tym, jak jej wcześniejsi uczniowie za czasów komuny jeszcze chowali się po naszej piwnicy licealnej, uciekając przed SBC-ą, która wjechała na nasze liceum, żeby ich znaleźć. Nie? Nie, no to była bardzo kolorowa osoba. Ciężko mi o niej jakby coś więcej powiedzieć tak z automatu.
Każdy ma takie kolorowe osoby. Ja miałem historyka, który zawsze mówił: chcesz dostać u mnie 3? To chodź w szable. Chcesz 5? To chodź na działo armatnie. Taki był miły nauczyciel, zawsze tam się trochę podśmiechiwał, jakieś różne rzeczy. Pamiętam, że też właśnie zawsze zachęcał uczniów, żeby odpowiadali, jakieś rzeczy robili i cieszył się, jakkolwiek miałeś wiedzę, wręcz nawet powiem, że strasznie się tak nakręcał na różne rzeczy. Tam jak coś powiedziałeś, to on tam zaraz też coś ten i w ogóle taki chłop, że po prostu mógłby prowadzić wesołą audycję historyczną, no ale w każdym wypadku pamiętam, że jego słowa Gumball, jak ty to tak będziesz miał tutaj truje, kurde, truje z historii, co ty synowi powiesz, że jak będziesz miał syna, że czy miałeś, ty tak nie można. I ja tutaj cię spytam tego tematu, już nawet nie pamiętam co za temat, ale jakiś taki bardzo prosty. I tu będziesz miał 4 i ty mi odpowiesz. I ja wiem, że mi odpowiesz, bo ty wiesz. I tak do każdego podchodzi. To nie tak, że ja byłem jakimś tam wyjątkiem. Po prostu gościu był bardzo pozytywny, więc też byli nauczyciele, którzy byli super fajni, więc to też nie jest tak, że szkoła jest jakaś super negatywna. Ja tak powiedziałem to w takim negatywnym sensie, ale też były fajne momenty.
Znaczy wiesz, ja na pewno będę liceum wspominał bardzo dobrze przez ludzi, których poznałem w tamtym okresie, nie? W zasadzie dzisiaj jeszcze nie mam praktycznie kontaktu z nikim z tamtego mojego okresu życia, ale pomijając to, i tak będę dobrze wspominał to, że no nie wiem, był okres postmaturalny i nie wiem, cała klasa na przykład nasza wychodziła sobie na piwko potem i tam sobie postrajwowaliśmy gdzieś, nie? Graliśmy we flanki czy coś takiego.
Ja do dziś znam jednego kumpla z technikum, z podstawówki, to już jest mój taki kumpel na dobre i na złe, się wspieramy, ale tak, no też znam dużo osób.
Coś takiego nie wierzę troszeczkę, ale no
nie wierzę, że z podstawówki można mieć kumpla na dobre i na złe?
Nie no, ja wierzę, że może mieć kumpla po prostu z podstawówki, tylko raczej nie wierzę w to, że przyjaźń całe życie będzie na dobre i na złe, nie, bo...
No, ja bym raczej tu powiedział, że tak jest raczej i tutaj nie będę nawet się... Nie dam ci nic powiedzieć, bo to jest osoba... No, ja powiem tak, nie raz, nie dwa się z nim pokłóciłem, ale tak naprawdę i za każdym razem przybijaliśmy sobie sztamę. No, ja już mogę powiedzieć, że nasza przyjaźń przeszła tyle, że no kurde, czołg pancerny musiałby wjechać i to nawet to by nie dało radę.
No to powiem ci, że jak czołg pancerny wjedzie, to się aż zdziwisz, nie? Tak, to takie jest przynajmniej moje zdanie, nie? Bo...
Ja myślę, że nie. Jestem tutaj bardzo takim optymistą. Ktoś musi.
No, ktoś musi być optymistą, no.
Tak. No co, ty nie masz tego kumpla, z którym po prostu byś szedł dosłownie w każdą bójkę?
Wiesz co, miałem nawet, no, daleko nie szukać, jeszcze rok temu się w miarę dobrze trzymaliśmy, ale no niestety czas troszeczkę kruszy tego typu znajomości, no. Nie wiem, no wiesz co, no, miałem z nim takie przeżycia, że wiesz, że razem byliśmy na wokandzie sądowej na przykład, a nie przez to, że my coś złego zrobiliśmy, tylko akurat nas pobili. Tam wiesz, miałem rozbitą głowę i tak dalej. Tam zaznawaliśmy wszystkie imprezy, mieliśmy razem wyjazdy, wszystkie wakacje były razem, a No, czas minął i no, troszeczkę to się rozjechało, nie?
No, też, kurczę, no tak się zdarza. No, ja powiem tak, u mnie no byliśmy, już przez takie rzeczy przeszliśmy, że kurczę, no ciężko byłoby mi wyobrazić sobie to, bo z wieloma osobami straciłem kontakt, z wieloma osobami gdzieś mi się pokruszyło.
Rok temu też bym nie wierzył w to, co mówię teraz, nie? Naprawdę, bo jakby totalnie nie wierzyłem w to, że człowiek, z którym mogę się podzielić jakby każdym tematem, o którym mogę rozmawiać, nagle stanie się dla mnie totalnie obcą osobą, nie? Z którą nie będę miał żadnego kontaktu, nie? Ale...
No, powiem tak, no nie wiem jak u ciebie, ale będę szczery, jeżeli coś takiego wydarzyłoby mi się, no to nie wiem w sumie, jakbym wtedy się zachował. No, nie miał, powiem tak, no prawdopodobnie nie byłbym w najlepszym stanie, bo no kurczę, nie mam zbyt wielu kumpli, takich, których mógłbym nazwać naprawdę takimi bliskimi, z którymi można powiedzieć wiele rzeczy. I ja mam okej. Dla mnie jest to okej, dlatego że właśnie twierdzę, że te osoby bliskie, z którymi ja się zadaję, mam trzech kumpli, czterech, no mówię, to są osoby dla mnie bardzo, bardzo ważne i ja naprawdę pielęgnuję te przyjaźnie, więc ja uważam, że jeżeli to by się rozsypało, no to znaczyłoby, że coś w moim życiu już kompletnie jest nie tak, no.
No widzisz, to u nas było tak akurat śmiesznie, że jak cała nasza paczka się spiknęła, to był dosłownie początek naszego liceum. No generalnie to wyglądało w ten sposób, że ja miałem mojego dobrego przyjaciela, kumpel z liceum miał dobrego przyjaciela i razem jakoś tak nam się fajnie gadało, że założyliśmy takie nasze własne wspólne grono. No i nie wiem, ustaliliśmy sobie na przykład takie, wiesz, podstawowe zasady tego, jak my będziemy funkcjonować. Na przykład to, że jeśli któryś z nas będzie na przykład smolił cholewki do jakiejś dziewczyny, to drugi gościu nie będzie miał prawa do tego, żeby do tej dziewczyny podbijać. No cóż, no rzeczywiście się to zweryfikowało w ten sposób, że no, minął rok i dwa i nagle te wszystkie po prostu przestały mieć miejsce, nie? No bo na miłości jak na wojnie, wszystkie ruchy były dozwolone.
No może dlatego, że ja nie miałam tego w życiu, dlatego moje przyjaźnie przetrwały tyle, bo ja byłem jedyną osobą, która naprawdę miała kumpli ponad kobiety, ja wiem, może to brzmieć dziwnie. I ja zawsze uważałem, że przyjaźnie, jasne, miłość jest ważna w życiu, ale jeżeli miłość stanie tak kompletnie, tak jak mój brat jest ofiarą miłości, bo stracił wszystkich kumpli, oprócz mnie, bo ja zostałem przy nim na dobre i na złe. Jego dziewczyna, z którą chodził 5 lat, zniszczyła mu prawie całe życie. I ja byłem jedyną osobą, która była potem i przychodziła i cokolwiek się interesowała nim. Nawet moja rodzina nie do końca interesowała ich to, bo ich bardziej interesowało to, kiedy znowu się zejdą razem. No, nie rozumieli tego, że kobieta praktycznie go zdradziła. Nie będę opisała sytuacji, bo to są prywatne rzeczy, które nie za bardzo będę tamten, ale była lipa. On przeżył rzeczy, które powiedzmy nie są do końca jakoś tam fenomenalne. No i ten, no i co? Wszyscy praktycznie go gdzieś tam zostawili, no bo on też ich zostawił, nie? Tak było, no i niestety. I co? Ja byłem jedyną osobą i powiem, że gdyby już nie miałby mnie, to ja nie wiem, czy byłby na tym świecie, powiem szczerze, więc no. Ja uważam, że miłość może być ślepa i może zniszczyć życie, ale nie uważam, że miłość jest zła. Po prostu trzeba wiedzieć, że też trzeba mieć coś więcej niż tylko kobietę w swoim życiu. I ja przepraszam, jeżeli jakąś kobietę to źle ten będzie brzmiało, bo też to w drugą stronę jest. Tak, drogie kobiety, warto mieć przyjaciółki, ale większość kobiet o tym chyba wie. Tak patrząc się na to, że więcej... Ja przepraszam, że tak powiem, nie chcę być seksista, ale tak jak patrzę, kobiety mają zwykle dużo przyjaciółek, a mężczyźni no mają paru kumpli może, ale często nawet i to nie. I ja naprawdę tu chciałbym się zwrócić do wszystkich kobiet. Ja wiem, że wy jesteście super kobiety w nocnym radiu, ale jak to mówią, dawajcie trochę wolności swoim partnerom.
Powiem ci sobie, że bardziej wierzę w kobiece wsparcie, jeśli chodzi o przyjaźń, niż jeśli chodzi o męskie wsparcie. Nie, nie wiem, wydaje mi się, że przyjaciółki kobiety są bardziej konstruktywne w tym, co przynajmniej mogą ci powiedzieć, nie? Jakby jeśli chodzi o twoją rzeczywistość. Wiesz, to się często kłóci jakby z takim typowym modus operandi faceta, nie? Który po prostu dąży do samozniszczenia i tego, że jest fajnie, jak jest z kumplami, wyjdzie na flaszkę czy coś innego, ale no, w życiu trzeba do czegoś dążyć. Nie wiem, czym jest to coś tak naprawdę, ale wydaje mi się, że nie chciałbym oceniać jakby tutaj, nie wiem, na przykład ludzi, którzy się wiążą w jakieś związki takie bardziej poważne i wspierają się w tym wszystkim, żeby móc to oceniać. Sorry, może troszeczkę poleciałem w tym temacie, ale nawet nie wiem, jak to ugryźć od której strony.
No to jest problem. No mówię, ja na przykład przyznam się, moje miłosne jakieś tam rzeczy skończyły się w podstawówce i to raczej były takie przelotne, jak to się mówi, przegrywki. A dalej miałem dużo problemów, jeśli chodzi o jakiekolwiek romanse. Nie jestem typem, który łatwo, jak to się mówi, rozmawia z kobietami, więc no, u mnie raczej to był trochę problem. Może dlatego, nie wiem, moje przyjaźnie przetrwały tyle, a może kompletnie nie. Może ja jestem jakimś wyjątkiem, może po prostu mam farta. Też w ogóle nie uważam, że, bo ja może tak brzmię, że miłość to jest ta najgorsza rzecz. Nie, właśnie miłość to jest ta najlepsza rzecz. Warto mieć kobietę, jeżeli znajdziecie tą jedną, jedyną, która jest naprawdę tą, albo nawet nie może jedyną, mhm, ale przynajmniej, no wiesz, te fale się zgrywają, jak to się mówi, że jest tam ta iskra. No nie wiem co, bo sam nie wiem, czym jest miłość.
No, tylko ciężko jest znaleźć tę jedyną, nie? To jest ekstremalnie ciężkie.
No tak, tylko jeżeli kobieta, wiesz, albo facet, no bądźmy szczerzy, to w dwie strony może działać. Też są faceci, którzy są dupkami. Jeżeli jakaś osoba jest toksyczna, i to nawet nie musi być toksyczna, wiesz, przez fizyczny aspekt, ale jakiś taki już gdzieś coś się dzieje, na przykład, że cały czas, powiedzmy, chce atencji twojej, nie? Że 24 na dobę, że tylko ta osoba i nikt inny, to już nie świadczy dobrze, bo no skąd masz pewność, że będziesz tą osobą do końca życia, tak jak mówisz w tym wypadku, i wiesz, i to jeżeli ta osoba cię kompletnie wydrenuje i powie sobie, znudziłam albo znudziłem się tobą, i wiesz, i sobie tak obstryknie i pójdzie, no to no co wtedy? Zostajesz z niczym. Kobieta popadnie w depresję, mężczyzna popadnie w depresję, no i będzie lipa. A wiesz, jeżeli masz jakieś wsparcie, jeszcze ktoś ci zostanie, no to przynajmniej przejdziesz ten okres. No.
Mhm. To jest... Znaczy, no wiesz, no, wampiry energetyczne istnieją wszędzie, nie? Czy w twoim miejscu pracy, czy nie wiem, w twojej rodzinie, wśród twoich przyjaciół zawsze będą istniały tego typu osoby, nie? Które po prostu jakby czerpią radość po prostu z wyciągnięcia wszystkiego, co można z ciebie.
No tak.
Nawet nie wiem, do czego moglibyśmy dążyć w tej rozmowie teraz, bo...
Filozoficzna bardzo.
No, nie wiem, czy to jest nawet filozofia, nie? Jakby, nie wiem, mogę się z tego śmiać, czy nie, no ale wiesz co, no, na pewno ciężkim tematem jest kwestia tego, żeby rozmyśleć o swoim życiu jako o życiu po prostu w samotności totalnej, nie? I na przykład myślę bardzo podobnie jak ty, jak to, co teraz powiedziałeś, nie? Że nie zwiążę się z żadną osobą, z którą nie chciałbym być, bo to nie przyniesie mi nic fajnego, nie? Że po co jakby wchodzić w związek z osobą, z którą nie widziałem przyszłości, ale z drugiej strony widzę, że jakby koegzystowanie w społeczeństwie na tyle otwartym, żeby po prostu, nie wiem, jakby poznawać nowych ludzi, próbować nowych związków, też ma swoje pozytywy, nie?
No tak.
Nie wiem, no można byłoby siebie zamknąć w stylu, że tak jak ja to próbuję zrobić, że po jaki chuj jest ci druga osoba, która będzie po prostu z tobą koegzystowała, jeśli to wyłącznie będzie kwestia wyrzeczeń z twojej strony, nie? Że będziesz po prostu coś poświęcał dla tej osoby, że jeśli po prostu będziesz poświęcał swoje życie, no może nawet nie kwestia samego związku,
czy trzeba się poświęcić być... trochę. No.
Wierzysz w to? Ja w to absolutnie nie wierzę. W sensie, co złego jest na przykład w życiu jako osoba, która nie poświęci się naprawdę dla nikogo, nie? Jakby całe swoje życie przeżyje dla samego siebie.
No i to też jest dobre życie. Ja tylko mówię w wypadku, kiedy się wiążemy, no to już trzeba coś poświęcić, ale zyskujemy miłość, nie? Coś, co jest pewnym czymś nienamacalnym, ale powiedzmy budującym na przykład wartość w naszym życiu, albo dającym nam cel, nie? No bo niektórzy chcą mieć dziecko, niektórzy chcą mieć stabilną rodzinę, no każdy ma jakiś cel, na przykład ja mam taki cel, żeby kiedyś po prostu wjechać sobie kamperem w jakieś kurwa góry i zapierdzielać może nie kamperem w górę, ale gdzieś sobie jeździć kamperem i mieć takie ten. To jest moje marzenie. Nie mówię, że to się stanie. To są rzeczy, które człowiek marzy, ale każdy ma jakiś cel, każdy do czegoś dąży i powiedzmy związek to jest jeden z tych celów, które ma bardzo dużo osób, więc jeżeli chcą do tego dojść, to niech dochodzą. Problem po prostu jest wtedy, kiedy ten związek jest błędem z tego powodu, że na przykład na siłę jest, tylko dlatego, żeby mieć dziecko. I ja uważam, że każdy etap jest ważny. Dobry związek będzie ważny też dlatego, że na przykład dziecko jakieś tam powiedzmy było normalne. Ja wiem, wychodzę już tutaj tak naprawdę daleko, ale no po prostu trzeba też patrzeć racjonalnie na wszystko i nie na siłę.
Nie, no, jasne, tylko że wiesz, patrzymy jak na przegrywów, na ludzi, którzy wiesz, z nikim się nie związali w swoim życiu, że nie zbudowali jakiejś rodziny, że nie weszli w jakieś głębsze relacje, a popatrzmy to tak troszeczkę z drugiej strony, nie? Że mamy osoby, które totalnie nie mają takiego drive'a, żeby oddać swoje życie w imię czegoś, nie? Bo nawet nie wiem, mogę spojrzeć po moich rodzicach, nie? Że oni dla mnie wiesz, poświęcili dużą część swojego życia, nie? Na wychowanie, na to, żeby się wykształcił i tak dalej, żeby nie pchnąć do przodu.
Dlaczego ja miałbym
w ten sposób jakby podporządkowywać moje własne życie? Wiem, że myślę troszeczkę
przyjaźnie są najważniejsze. Miłość
kwestii,
to taka miła fanaberia. Dodatek.
Dlaczego
buźka mrugająca
miałbym
okiem
się poświęcić dla życia jakiejś drugiej istoty? Pewnie podejrzewam, że wiesz, że moja biologia by mnie zmusiła do tego, że okej, urodziłoby się dziecko, pewnie mnie bardzo kochał i chciałem nieba mu uchylić, bo to dziecko jest, ale dlaczego? Bez tego dziecka, gdybym prowadził swoje życie, pewnie mógłbym odnajdywać swoje szczęście w innych miejscach, nie? Nie wiem, no dużo ludzi,
tak,
dużo
tak
ludzi, którzy... No.
Nie, bo chciałem powiedzieć, że tu Dajnejcik przyszedł, chciałem go przeczytać akurat, bo coś się chyba zepsuło. Bardzo ważna rzecz. To jeszcze raz go włączę, bo się zepsuł. Także proszę bardzo, uwaga, jeszcze raz.
Zeno szmata, hej!
Bukowski, 15 zł. Przyjaźnie są najważniejsze. Miłość to taka miła fanaberia, dodatek.
Tak,
buźka mrugająca okiem.
Ponieważ był puszczony jeszcze raz donejcik, a donejcik był pod tytułem, uwaga, już czytam, czemu mi się zepsuło, przyjaźnie są najważniejsze, miłość taka miła fanaberia, dodatek. Co sądzisz?
Nie wiem, czy to jest fanaberia, właśnie wydaje mi się, że to co mówiłem wcześniej, chyba wszystko zależy od tego, jaki masz drive na swoje życie, nie? Bo Jeśli nie jesteś w stanie po prostu pomyśleć o swoim życiu bez drugiej osoby, która cały czas jest przy tobie, która to życie z tobą spędza, no to... No idź w to, no. Dlaczego by nie? No, jeśli to jest to, co ci tak naprawdę będzie uszczęśliwiać, no to w takim wypadku, no to jest to, do czego powinieneś dążyć, nie? Ale jeśli to miałoby być jakikolwiek bagaż emocjonalny, bardzo często wydaje mi się, że ciężki dla niektórych ludzi, jakiś związek, nowe osoby, które się wykreowało w społeczeństwie, nie? Które trzeba w to społeczeństwo wprowadzić. Po co w coś takiego iść, jeśli tak naprawdę się w to nie wierzy? Nie? Bardzo mocno szanuję ludzi, którzy na przykład adoptują dzieci, dlatego że wiem, że ci ludzie na przykład mając swoje własne dzieciaki, zdają sobie sprawę z tego, że jakby oni szanują to nowe pokolenie, które wchodzi, chcą dać im nowy, wspaniały dom i z nimi egzystować. Nie? I zestawiam to na przykład z ludźmi, którzy totalnie jakby nie szanują swoich dzieci, nie wiem, robią je machinalnie, bo tak po prostu wygląda biologia i to ich do tego zmusza.
Kurczę, no z dziećmi to jest zawsze dla mnie problem, bo ja uważam, że za każdą rzeczą, którą robimy, czyli wiążemy się, mamy dzieci, zmienia się nasza hierarchia, prawda? To trochę jest kontradykcja tego, co powiedziałem, ale z drugiej strony nie. Już wytłumaczę ci, bo jak bierzesz, masz już tą żonę, nie? Już ją poślubiłeś. No, ja nie mówię, jeżeli masz po prostu kobietę, a powiedzmy jeszcze dopiero taki związek, powiedzmy przedślubny, no to już jeszcze różnie jest, nie? To jeszcze nie zmienia się hierarchia, ale powiedzmy wzięłeś ślub, no to ta kobieta staje się najważniejszą osobą w twoim życiu, ale to nie oznacza, że ta kobieta albo mężczyzna ma prawo zabrać ci wszystko, co jest pod nią, albo pod nim, nie? Bo te rzeczy są ważne dla ciebie. To jest nadal ta piramida, która cię buduje. I kiedy masz dziecko, to dziecko wtedy staje na najwyższym podium i to dziecko staje się najważniejszą rzeczą w życiu. I tak samo, jasne, ty musisz poświęcić temu dziecku dużo, dużo energii. No to jest pewna wyjątkowa rzecz, no bo jednak dziecko samo sobie nie poradzi. Ale powiedzmy, to też nie oznacza, że tak wiesz, no 100% musisz oddać siebie i że to dziecko musi 100% ciebie zabrać. Jasne, na początku tak będzie, ale później to się trochę też zmienia i powiedzmy... Ale to wszystko jest od tego, mówię, też jak się wychowa, no bo dziecko też można w różny sposób wychować, też różne sytuacje są, ale mniej więcej ta hierarchia tak wtedy się no po prostu zmienia, że dziecko wtedy staje się najważniejsze, a przed dzieckiem no wiadomo żona czy tam mąż, no.
No wiesz, no dlatego to jest inna osoba, nie, która ma swoje własne życie troszeczkę.
No dokładnie, dokładnie.
Nawet nie wiem, czy oddajesz 100%, wydaje mi się, że oddajesz więcej, nie? Jakby już więcej niż to, co mógłbyś podnieść sam z siebie na swoje barki.
No tak, tylko że to jest już decyzja, można powiedzieć, w większości wypadków. Taka naprawdę poważna decyzja. I to jest w ogóle ważna rzecz do wszystkich. Według mnie prawdopodobnie wiele osób będzie miało to gdzieś i tak zrobię, jak będą chcieli, ale przekażę sobie 5 groszy. Dziecko to zawsze powinna być decyzja obu rodziców. Nigdy nie powinno być tak, że jeden rodzin mówi, ale ja chcę dziecko, wiesz, że żona mówi, albo mąż, albo ktokolwiek. Tam babcia, znaczy się babcia, może matka, albo wiesz, ojciec mówi, że musisz mieć dziecko. Nie. To musi być decyzja tylko i wyłącznie męża i żony, ale ich obojgu. To musi być ich decyzja. Nie może być tylko jednej strony albo kogokolwiek tam spoza. No,
no to jest dosyć ciekawe, dlatego że wiesz, no, troszeczkę nasza biologia się z tym kłóci. Wyobraź sobie taką sytuację, że nie wiem, na przykład jakaś kobieta zachodzi w ciążę z facetem. Facet absolutnie nie chce mieć tego dziecka, mówi usuń, wykładam pieniądze na stół. A laska stwierdza, że i tak... Ona chce mieć to dziecko. Tego, że je kocha, że się, wiesz, siedzi pod jej serduszkiem i ona chce je urodzić.
No tak.
Możemy też podejść do tego w drugą stronę, nie? Że kobieta nie chce mieć wiesz, jakiegoś dziecka, które wtedy rośnie pod jej sercem, dalej już zostajemy w tej prolejfowej kwestii. I facet chce być dalej ojcem do tego dziecka, nie? A co, będziesz jakby wykluczał tych ludzi, dlatego że oni podjęli się za tą decyzję? No.
Powiem tak, bo tu Grzesiek pisze, a jak w wielu przypadkach ktoś nie chciał niby dziecka, jak się urodziło, to najszczęśliwszy człowiek na świecie. No to to w sumie do dwóch rzeczy dochodzi, czyli do tego, co powiedziałeś, czyli to jest specjalny wypadek, bo ogólnie dziecko to jest decyzja. Prawda, są zabezpieczenia, są jakieś różne rzeczy, ale wiadomo, jest ta szansa, że to, jak to się mówi, no wypali przez przypadek, jak to się mówi. No i to już jest ta sytuacja, niestety, bierzemy ryzyko na siebie seksu, niestety. I w prawie polskim, no tak wygląda, że musimy, no, wziąć to dziecko w nasze skrzydła. No i niestety, takie to jest ryzyko, trzeba, jak to się mówi, mieć świadomość tego. No i niestety, no wtedy już zostajecie staje się rodzicem. Chcąc, nie chcąc, tak to już jest, no.
Ja mam trochę dystans z tym wszystkim, dlatego że na przykład, no nie wiem, nie chcę robić z kobiet inkubatorów w celu urodzenia dzieci, nie, bo akurat zaszła się ciąża, więc wypada, żebyś urodziła, ale z drugiej strony sobie myślę, że no co jeśli na przykład ojciec tego dziecka chciał jakby podjąć za to dziecko odpowiedzialność, no?
Kurczę, wiesz, podchodzisz w trudne pytanie, bo tu podchodzimy do aborcji i ja już powiedziałem, że ja nie jestem kompletnie za aborcją na życzenie, ale też rozumiem sytuację, na przykład dziecko jest chore, dziecko tam ma jakieś problemy, nie, matka jest zagrożona. Dużo rzeczy, które tą aborcję mogłoby tam dać temu powód, nie? Ja też nie wiem, więc ja nie chciałbym o tym decydować. Ja mam taki stosunek. Dobrze, że o tym nie decyduję, bo ja prawdopodobnie bym zrobił największy błąd. Ja się godzę na to, co jest. Jeżeli kobiety będą zdeterminowane i dojdą do tego, że zrobią tę aborcję na życzenie, to niech tak będzie. Jeżeli kobiety uważają, że tak jest okej, to niech tak będzie. Ja mam swoje stanowisko. To jest moje personalne stanowisko. Ale nie będę walczył, nie? Nie będę walczył z tym. No, także zrobią, jak będą chcieli, no ja tylko po prostu tutaj mówię tak, jak ja myślę, ale tak jak mówię, no często osoby mają różne sytuacje z dziećmi, naprawdę jest dużo takich sytuacji. To, co ja mówię, to jest taki ogólnik, bo cholera, no jest tyle możliwości, tyle jakichś takich sytuacji. To, co ja powiedziałem, to jest tylko w wypadkach takich oczywistych, kiedy można podjąć tę decyzję, a kiedy ta decyzja już nie jest decyzją, to już się staje po prostu takim czymś, co raczej no, nie ma jednej odpowiedzi.
I też w tych przypadkach nie wiem, czy warto byłoby patrzeć na ludzi, którzy po prostu są w tej sytuacji, nie? Jakby tutaj akurat podrzucę kwestię jakby tego case'a w przypadku tego dziecka z Anglii. Nie wiem, czy pamiętasz, to było dosyć mocno medialnie, że jakieś dziecko z Anglii było w stanie klinicznym i rodzice walczyli o to, żeby ono przeżyło.
Śpiątka kliniczna, czy jakieś tam coś, bo tak coś kojarzę, tylko nie do końca wiem.
To dziecko było chore na coś, tak, że już było w stanie terminalnym.
Aha, rozumiem.
Nie jestem w stanie nawet stwierdzić, co tam się działo obecnie. I rodzice tego dziecka byli totalnie za tym, żeby dać możliwość życia temu dziecku, spróbujmy, co będzie dalej i tak dalej. A lekarze jakby dali orzeczenie, że to dziecko nie przeżyje dłużej, więc jakby eutanazja jest lepszym rozwiązaniem w tym przypadku. Nie? No i sądowo została orzeczona eutanazja. Podejrzewam, że w tym nie siedzieli ludzie, którzy nie zajmowali się tymi sprawami nigdy, tylko raczej eksperci i stwierdzili, że takie rozwiązanie będzie po prostu lepsze. I dokładnie przez ten przypadek tak myślę, że trochę głupią sprawą jest jakby oddawanie decyzji ludziom, którzy są po prostu zaognieni w tego typu konflikty. Nie? Patrz, na przykład mamy, jak się nazywa ten homofon, który teraz walczy o prawa antyaborcyjne w Polsce? Kaja Godek, okej. Okay.
Aha, Kaja, myślałem, że mówisz o Jasiu Kapeli.
Nie, niestety nie.
Okej.
Ale jak chcesz, mogę bronić każdego poglądu, który wygłosił na antenie, także.
No to znaczy, powiem ci tak, to końca mówisz, bo naprawdę ciekawie teraz prawisz. No.
No okej, w sensie, wiesz, jeśli zostawiamy decyzję ludziom, którzy są zaognieni w danej sprawie, nie? Czyli którzy w niej totalnie siedzą, nie jesteśmy w stanie na to spojrzeć przez ich oczy obiektywnie, nie? Czy decyzja, którą podejmą, załóżmy, eksperci medyczni, będzie słuszna, czy nie. I narzucanie jakby takiego, właśnie do tego zwróciłem Kajegoda, takiego tego typu twardego prawa związanego z aborcją jest chore, bo jeśli nie mamy możliwości jakiegokolwiek decydowania, szczególnie jeśli eksperci mają możliwości podjęcia decyzji w no, kwestii naprawdę tak ważkiej, jaką jest, wiesz, życie innego człowieka, to nagle, nie wiem, trafiam do świata, w którym po prostu poddajemy się pod decyzję ludzi, którzy będą głośniej krzyczeć i dlatego będą mieli swoje prawo do decydowania o tym, jak to ma wyglądać.
Ale ja się kompletnie tutaj zgadzam. Ja myślę właśnie tak jak ty, że prawo aborcyjne właśnie nie może być takie sztywne. To wszystko jest sytuacyjne bardzo. I to jest tak, że nie można tego samego na przykład do każdej osoby doczepić. I też ważne byłoby, to trochę wychodzę z jakiejś poza ramy, ale myślę, że nie można też oddać stuprocentowo decyzji rodzicom, ale to raczej w wyjątkowych sytuacjach, na przykład, bo są rodzice, którzy na przykład są, wiesz, wszystko jest tam normalnie, tam dziecko nie ma żadnych problemów i na przykład może się urodzić i powiedzmy jest tam 8 czy 7 miesiąc i praktycznie dziecko jest okej, okay, stwierdzają, nie, że chcą aborcji, nie, to też... To są rzeczy, które ja na przykład, nie, już tak nie widzę tego, ale mówię, no jak bardzo by mnie to bolało, uważam, że to już byłoby złe. Ja już to naprawdę uważam za zło. Tak, jeżeli już dojdą do tego, do takiej aborcji na życzenie, takiej hardkorowej, ja już powiem tak, nic nie widzę, nic nie słyszę, róbcie co chcecie, ale ja już, to już dla mnie będzie chore trochę. Ale z drugiej strony, no mówię, są różne sytuacje, też są sytuacje, kiedy rodzina na przykład w ogóle nie dałaby rady z dzieckiem, powiedzmy, to dziecko jest tam w pierwszym miesiącu albo coś innego, no masa rzeczy. I też dlatego mówię, że nie zawsze rodzic będzie miał rację, nie zawsze nie będzie miał racji i uważam, że tu powinien być jakiś specjalny sąd, który będzie miał właśnie takie... osoby, które nie są w ogóle ani z jedną, ani z drugą stroną powiązane.
Znaczy niekoniecznie specjalny, to jest po prostu zwykły sąd, który czerpie na opiniach ekspertów jakby swoje orzeczenia, no. Inaczej, na opiniach ekspertów opiera swoje orzeczenia, no. Mówiłeś o SUKB, już odejdźmy z tego twardego tematu, no, na przykład, nie?
No dobra, ale to poczekaj, bo ty jeszcze Tomisiu coś napisał. Nie masz racji, Gumball, jak kobieta dostanie instynkt macierzyński, to nic ją nie powstrzyma, a jak facet nie jest gotowy, to po prostu albo go zostawia, albo puści się z kimś, kto zaspokoi jej instynkt. No nie wiem, tu ciężko, bo mi powiedzieć nie do końca. Wiem, no nie do końca rozumiem ten temat też. Może ja nie jestem najlepszą osobą, która mogłaby się wypowiadać, dlatego dobrze, że ja nie rządzę, prawda? I dobrze, że są osoby, które tam walczą o rzeczy.
Trzymają to za pyski oczaj.
No, dobra. To może przejdźmy właśnie do tego Jasia Kapeli, bo tam to pewnie dużo o nim wiesz. Ja wiem tyle, co trochę obejrzałem tego. Widziałem, przyznaję się, ja pierwszy raz o nim usłyszałem Ustanowskiego i to tak widziałem urywki. No może ty mi opowiesz, kto to jest.
A kim jest Jaś Kapela? No, generalnie to jest niespełniony poeta. No, więcej raczej nie może o nim powiedzieć.
Nic nie powiesz jakieś, nie wiem, może, bo chciałeś tu porozmawiać o nim, może jakieś poglądy, bo ja przecież słyszałem,
no dobra,
że...
No na przykład gość był bardzo mocno zaogniony kiedyś w kwestię propagowania jakby kultury gwałtu, która przez patriarchat istnieje w Polsce, że ubiór kobiety nie świadczy o tym, że to jest przyzwolenie na jakiś gwałt, nie? Także Zacznijmy z mojego początku. Na przykład, jakbyś pisał, na przykład, Jesie Kapelę teraz w Google, to zobaczysz na przykład jego zdjęcie, jak on właśnie na Femini Marszach biegał w sukience i walczył jakby o to, żeby ubiór kobiety nie stanowił tego, że to jest powód do gwałtu. Podejrzewam, że dla większości społeczeństwa to jest troszeczkę jakby wyjęte z pantałyku. Do momentu, aż nie spotkałem ludzi, którzy w ten sposób myślą, miałem bardzo podobne spojrzenie na to, nie? Że co, no przecież nikt nie pomyślałby o tym, że kobieta, która się ubrała w dany sposób, na przykład zachęca kogoś do tego, że mogła być zgwałcona, nie? Że bo ubrała się na przykład, nie wiem, tą krótką spódniczkę. Ale jak zobaczysz na przykład orzeczenia sądów z lat 90., to, no, to po prostu widnieje w orzeczeniach, nie? Że jeśli kobieta ubrała się w sposób wyzywający, no to nagle to było przyzwolenie dla zgwałcenia przez jakiegoś innego gościa.
A mówisz, kurczę, z lat 90., a jakieś aktualne? Bo to tak wygląda, jakby no. To już było czymś, co nie jest problemem. Ale nie mówię, powiedzmy, że zgadzam się z tym. To nie jest coś, z czym będę polemizował. Ja tu wrzuciłem jego zdjęcie i powiem ci coś wprost. No ma słabą stylówę, tak 2 na 10, no lepszą bym sobie zrobił. to tak wprost powiem, nie będę nawet tutaj mu chlebił, no mógł się lepiej odwalić, jakiś makijaż chociaż zrobić.
Chyba szminkę miał wtedy, z tego co mi się wydaje, to było ależ.
No ale
właśnie,
no tak.
Z tych maszek kojarzek jeszcze miał zupełnie inne poglądy. Powiedzmy ogólnopolityczne w tamtym czasie. Wtedy był moim wielkim antagonistą, dzisiaj akurat rozumiem jakby tą kwestię, którą poruszał. Nie mówię, że jestem jego wielkim zwolennikiem, ale jakby dalej jestem w stanie bronić wszystkiego, co powiedział Stanowskiego, nie? Także...
No ja raczej nie mam aż tak problemu z tym, co on tam mówi, raczej mam problem z jego stylem bycia, to znaczy on, myślę, nie do końca wie, co robi. To pamiętam tę sytuację, kiedy Stanowski...
Nie chcę być pozwany, więc zarzucę to w ten sposób, ale wydaje mi się, że gościu nadużywa substancji wyskokowych i to niekoniecznie legalnych i dlatego możliwe, że tak wyglądał jego występ, nie?
No to już jest jego problem, sorry. Nie będę go bronił za to, za jego decyzje życiowe. Raczej uważam, że to jest problem jego, nie mój. I to, jak wystąpił, niestety odciśnie się na nim. Szczególnie ta sytuacja, bo ludzie z urywków będą go kojarzyć. Nie będą pamiętali tego całego, tak jak ja. I niestety większość będzie pamiętała go z tego, że Stanowski chciał powiedział mu, no to co, 6 stówek za to? A on mówi, no dawaj. No to większość będzie go za to pamiętała niestety. I to są problemy właśnie bycia w jakichś tam talk showach, czym to jest Stanowskiego, że ludzie nie będą cię pamiętać za całokształt, co tam powiedziałeś. Ludzie będą cię pamiętać za te urywki, które widzieli.
No. Ale tam, wiesz, zostało poruszone w miarę jakby dużo motywów, nie? Które tak naprawdę w które nie weszli głębiej. Nie? Nie wiem, na przykład jakby kwestia podróżowania samolotem, która jest zła dla środowiska, nie? Czy kwestia tego, że w Polsce dużo kobiet zarzuca to, że jest kultura gwałtu. Nie?
No, powiem ci tak, kultura gwałtu, ja się nie zgodzę z tym, że w Polsce jest kultura gwałtu. Ja się z wieloma poglądami jego nie zgadzam, ale dlatego, że są bardzo takie nachalne. To znaczy, to są rzeczy, które ja mogę się zgodzić jako taką rzecz, że tak powinno być. I w większości tak jest. On to tak mówi, jakby, nie wiem, każda osoba po prostu taka była, wiesz, myślę, że on jest bardzo pretensjonalny i to jest jego problem. On to tak mówi, jakby każdy facet, oprócz niego, bo on jest feministą, jest tym najgorszym. Ja myślę, że trochę jest atencjuszem, niestety, i to jest jego problem. Jego poglądy, tak jak mówię, w większości pewnie zgodzę się z nimi,
Czego byś wymagał od artysty? Przepraszam, że przerywam, bo...
Nie,
ostatnio zderzył po głowie ostatnio, że nie wolno przerywać
Mi przerywaj. Mi wolno.
Czego byś wymagał, jak nie tego, że artysta, który przychodzi gdziekolwiek, będzie wymagał atencji, nie? No to sorry, na gościu jest jakby artystyczną duszą i on będzie poszukiwał jakby jakiegokolwiek odzewu od społeczeństwa po każdej akcji, którą będzie wykonywał.
No ja uważam, że atencja może być dobra i zła i to, co on robi, raczej będzie mu przynosić negatywne rzeczy, więc to jest jego decyzja. Ja wiem, że często takie zachowania dają popularność, tylko czym będzie dla niego ta popularność? Czy nie zapomną ludzie o nim po roku, a jak ktoś będzie wspominał, to tylko powiedzą, a to ten oszołom, co był Stanowskiego.
Ale już będzie wiedział, kto to jest, nie?
Ale czy to jest to? Chciałbyś być zapamiętany w taki sposób?
No, nie, no, to troszeczkę uderzę w politykę, ale jakby Korwin na tym wyplusował całą swoją jakby linię partyjną, nie? Że on był tym oszołomem, który mówił dziwne rzeczy do momentu, aż to po prostu nie kliknęło, nie?
Ja do dziś mam problemy z Korwinem. Bo bardzo chciałbym głosować, jak to się mówi, na Konfederację i tak, zagłosowałem na nich i nie czuć bólu, że z tą Konfederacją wejdzie parę osób, z którym kompletnie się nie zgadzam. Ja mam w ogóle problem z głosowaniem, bo nie ma partii, która by mnie tak reprezentowała dobrze, więc głosuję na to, co jest najbliżej, a Konfederacja też wcale blisko nie jest, więc to też... Dla mnie jest problem z takimi osobami, które mają jakiś taki dziwny styl, ale to już jest moje że ja po prostu nie lubię takich atencjuszy, którzy robią trochę chleb. Ale może dlatego, że ja za dużo na Twitterze siedzę i ja widzę po prostu mikrofale 5G im zeżarły mózg, tak, dokładnie.
Ja to aż mi moją starą pracę przypomniałeś, znaczy starą, no tak mówię, moją przeszłą pracę. Akurat pracowałem w telefonii i między innymi do moich obowiązków należało właśnie tam wyznaczanie punktów do stawiania masztów.
Punktów do masztów? 5G? Czy
no,
co?
Tak. Nie no, w Polsce, okej, mogę dostać pozew później za to, mam nadzieję, że ludzie z mojej firmy tego później odsłuchają, ale w Polsce 5G nie istnieje. W Polsce istnieje co najwyżej 5G Ready, co jest zupełnie inną technologią.
A to nie musisz mówić, bo ja o tym wiem, że tak samo z LTE był problem na początku i dopiero te LTE jakoś tam weszło w miarę teraz może, ale też nie jest do końca jakoś super. To zawsze my mieliśmy problem z internetem, chociaż i tak jest lepiej niż w takim USA, bo w USA to gdzie byś sobie pojechał, to internet i tak średnio działa.
A to nie wiem, w USA nie byłem, natomiast wiem, że w Polsce są miejsca, w których w ogóle nie mam nawet możliwości, żeby zasięg istniał. Najlepszym takim motywem pokazowym jest to, żeby zobaczyć, jak to wygląda w górach, nie? Że ludzie, którzy są nad, powiedzmy, w jakiejś kotlinie, tam jest jakieś wzniesienie wyżej, nie ma żadnych masztów i tam nie dochodzi żaden zasięg, narzekają na to, że u nich po prostu jest kijowo, nie?
No, ale wracając do tego Jasia Kapeli, bo tak nie chcę tu chodzić na ten internet, bo myślę, że większość ludzi to zaraz powie, że my tu etamizujemy i że po co to komu. Ja jeszcze tak mam pytanie, bo ja się przyznaję bez bicia, tak Jasia Kapelę nie za bardzo znam. Jego poglądy, tak jak mówię, prawdopodobnie mnie by nie bolały szczególnie, bo ja jestem trochę... Znaczy nie trochę, jestem bardzo dosyć liberalny, jeśli chodzi o światopogląd. Ja nie jestem liberalny, jeśli chodzi o gospodarkę.
Głoszysz na Konfederację, to jest tak trochę mało liberalnie, nie?
Ale widzisz, bo jestem liberalny, jeśli chodzi o, wiesz, to jak żyjesz, ale nie jestem liberalny, jeśli chodzi o... Czy, kurczę, bo teraz nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, wiesz, gospodarczo to ja chciałbym wolny rynek, nie? Ale... To mi się nie podoba, że Konfederacja, wiesz, tak jedzie gejów inne osoby, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi? Bo ja nie widzę takiej partii, która by tak bardzo wolny rynek, powiem ci, pchała.
No to ostatnie wybory, poprzednie wybory, mój błąd, kiedy Gwiazdowski startował, to była dokładnie kwestia ludzi, którzy uderzaliby w wolny rynek, ale bez całej dostawki, która jest związana z ludźmi, powiedzmy tak, typowo nastawionymi antagonistycznie wobec jakiejś kwestii społecznej. Nie? Czyli że jakby ten ruch Gwiazdowskiego nie opierał się na poparciu czy negowaniu homoseksualistów. Gwiazdowskiego to nie obchodziło, on uderzał typowo w gospodarkę. No i na tym sobie zbudował takie poparcie, że z tego, co mi się wydaje, on chyba nawet nie zebrał podpisów na swoją pierwszą kandydaturę.
No to słabo, kurczę. No, ja wtedy chyba prawdopodobnie jeszcze się tak polityką nie interesowałem. Zresztą się przyznaję bez bicia, też nie jestem jakiś super obeznany, tak jak mówię, w tych pojęciach wszystkich. To ja jestem, tak wiesz, jak słyszę, liberał, konserwatysta, nie jakieś tam inne rzeczy, w miarę rozumiem, o co w tym chodzi. Nie jestem tam szarą masą, że tam robię, idę głosować bez zapoznania się. W miarę tam staram się wiedzieć, co partia sobą reprezentuje, ale z drugiej strony też nie jestem jakiś super światły, jeśli chodzi o właśnie politykę, bo dla mnie to jest trochę zagmatwane, szczególnie w Polsce, bo u nas nie ma jakichś takich jasnych partii, tak jak na przykład, no nie wiem, PiS nie stara się być taką partią prawicową, ale też idzie w lewicę, no tak jak mówią, no gospodarczo to oni chcieliby być, wiesz, konserwatystami, no taki, wiesz, typowa taka kontrola systemowa, ale z drugiej strony właśnie... kurczę, jakby cię zaraz powiedzieć... No, że ten lewicowy, wiesz, ten system gospodarki, ale prawicowe poglądy społeczne, o tak. No nie wiem, kurczę, ja się też na tych słowach nie znam i mówię, ten PiS gdzieś tam ucieka w jakieś takie różne takie rzeczy, ale to jest normalne dla tego...
To tak 30 ubiegłego wieku to się nazywało narodowy socjalizm w Niemczech, nie? Ale no nie chcę porównywać po prostu.
Może nie porównujmy, no mówię, ja jestem bardzo taki słaby, jeśli chodzi o pojęcia, że ktoś... Może ktoś mi da jakąś książkę dobrą do przeczytania, taką pojęcia polityczne dla idiotów. No to dobre by było. Tak bym sobie przeczytał i wtedy bym wiedział, bo ja rozumiem, co ci politycy robią, ja rozumiem, jakie są tego implikacje, nie? Ale na przykład nie wiem, jak to nazwać.
Implikacje, ojejku, jakie wyszukane słowa.
No czasem mi się zdarza mieć jakieś przebłyski umysłowe. No i wiem, jak co z tego wyjdzie, nie? Co ta partia sobą reprezentuje. Wiem na przykład, że powiedzmy tam partia chyba Razem ma bardziej takie poglądy, jeśli chodzi o gospodarkę, już bliżej powiedzmy Konfederacji, a to wcale Konfederacja nie jest, tylko gdzieś tam bliżej w tamtą stronę idzie, a są takie na przykład jak SLD, które no wolałyby robić to, co się działo podczas, wiesz, jak Polska była w kontroli.
Podczas mojego ukochanego obecnie systemu podejrzewam, nie? Bo jestem wielkim piastunem PRL, tak? Nie wiem, czy z tym wchodzi w ogóle w tematy polityczne, nie? Ale u mnie ścieżka wyglądała w ten sposób, że ja w momencie, jak miałem powiedzmy jakoś tak 16-18 lat, byłem skrajnym katolikiem i to tak skrajnym, że angażowałem się na przykład w debaty związane z kwintesencją tego, co jest wyznaniem wiary chrześcijańskiej, nie? Że spotykałem się z protestantami i wiesz, debatowaliśmy o tym, czy dogmat o niepokalanym poczęciu Jezusa ma sens, czy Maryja była dziewicą i tak dalej. Kiedyś siedziałem w takim schemacie i wtedy tak samo jak teraz bym pomyślał o tym, że moje poglądy to był taki skrajny prawicowy faszyzm. Nie? Obecnie odszedłem całkowicie od tego typu poglądów. Nie jestem liberałem gospodarczym, chyba nigdy nie będę, ale teraz wszedłem tak bardzo mocno w lewicową stronę. Nie? Nawet jeśli nie chodzi o kwestię społeczną, bo ona mi chyba generalnie nigdy nie przeszkadzała, ale bardziej wydaje mi się, że jakby program... program Lewicy, który jest programem ekonomicznym, jest lepszy w kwestii, jeśli patrzymy na to, jak świat zareagował na to za każdym razem, no? Bo nie wiem, no, za każdym razem, kiedy mamy państwa, które mają taką typowo prawicową, stricte wolnorynkową gospodarkę, za każdym razem one trafiają w czeluś, która się nazywa, wiesz, zapaścią gospodarczą, etc., etc. A w sytuacji, w której mamy możliwość egzystowania w takiej, powiedzmy, socjalistycznej albo około socjalistycznej gospodarce, takie rzeczy się nie wydarzają. Nie?
Ja nie jestem wielkim fanem tego, ale mogę się zgodzić, że w dobrym, jeżeli ludzie by odpowiednio korzystali z tego i nie byliby, jak to się mówi, pasożytami, czyli powiedzmy, ludzie nie byliby chujami, no to mogłoby zadziałać. Pytanie, no, do jakiego stopnia, bo też wchodzenie w jakieś ekstremum mi się nie podoba z wielu przyczyn. Bo na przykład ja chciałbym, jako osoba, na przykład wyjść sobie na ulicę, jebnąć sobie sklep, taki zrobiony z desek i powiedzieć, że na przykład, nie wiem, naprawiam ci telefony. No w aktualnym systemie polskim, no dostałbym dojebany bardziej niż mógłbym, bo po prostu zaraz, a gdzie koncesja, gdzie tamto, gdzie sramto, że tu i tam i w ogóle...
No tak, ale... Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś w stanie założyć działalność gospodarczą w 24 godziny i robić
super,
coś takiego.
Super,
nie?
Ale muszę opłacać milion rzeczy. I czy mnie będzie stać na następny dzień te działania tej firmy? No nie wiem. No i tu narasta milion problemów. Ja uważam, że system podatkowy jest zepsuty. Nie mówię, że podatki są zepsute, bo podatki mają sens. Podatki w samym takim założeniu są ok, jeżeli trafiają tam, gdzie mają trafić i dają to, co mają dać, to są ok. Jeżeli idą na samych polityków albo do kieszeni kogoś, to no, mi się mniej już to podoba. A wiem z założenia, że i tak to będzie tak się działo, więc wolę mniej podatków, żeby ludzie mogli kontrolować to, co robią, tam na przykład płacić tam za szkołę, jakieś inne rzeczy, ale żeby to nie trafiało do polityków przykładowo. No, no ja tak na to patrzę, ale to jest, no wiadomo, moje takie konfederacyjne, jeśli chodzi o właśnie gospodarkę, takie spojrzenie. Niestety.
No jasne, tylko że wiesz, pomyśl też o tym, że jakby państwo nigdy nie ma myślenia jednostkowego, nie? Państwo ma zawsze myślenie globalne, jeśli chodzi o jakąkolwiek przedsiębiorczość. I fajnym jest coś takiego, jak taka, wiesz, zwykła aktywizacja w stylu dziecko wychodzi i nagle zaczyna sprzedawać, nie wiem, tam jakąś lemoniadę dla sąsiadów, nie? Tylko jeśli przyzwolimy na istnienie czegoś takiego, to też przyzwolimy na istnienie pewnego rodzaju niszy dla przedsiębiorców, którzy są przedsiębiorcami troszeczkę wyższego kalibru, którzy będą nadużywali jakby możliwości, które daje tego typu prawo. Nie?
No tak, ale dlaczego w takim wypadku nie zrównać wielu rzeczy? No tak jak mówię, podatki jakby były równe dla większości, bo tak będzie się działo niestety, tak jak mówisz, że będą uciekali, to dlaczego nie zrównać się i wyeliminować rzeczy, które tworzyłyby te podatki na przykład niemożliwe do opłacenia dla osób, które no przykładowo mają mały bardzo dochód. No ja nie jestem do końca tutaj obeznany, jak to można byłoby zrobić, dlatego przykładowo głosuję na pewną partię, bo oni powiedzmy mają jakiś pomysł.
Powiedziałeś jako wcześniej.
No powiedziałem, no Konfederacja, no przecież głosowałem na Konfederację. I co?
Nie no, po prostu powiedziałeś, nie wiem, czy mówisz na jakąś partię. To nie,
no,
nie
no,
wiem,
no, to... no dobrze, na Konfederację, no tak zagłosowałem na Konfederację, bo oni mają plan na gospodarkę. Wiadomo, to jest zawiłe. Nawet jak ja bym nie znał te podstawy, gdzie znam te podstawy, jakie oni chcą, to i tak nie zrozumiałbym tego tak, wiesz, na kurwa całości, bo to musiałbym być w jakichś studiach, kurwa, tych... No, nie dałbym rady tego pojąć. Dlatego ja i jak większość ludzi po prostu głosujemy na jakąś partię, która powiedzmy wdroży to. Albo będzie próbować wdrożyć.
Wydaje mi się, że Masz naprawdę bardzo dobre myślenie, coś takie powiedzmy związane z twoją własną ekonomią. Nie? Jakby bardzo mało ci obchodzi jakby jakakolwiek inna, powiedzmy globalna ekonomia, tylko jesteś związany z tą swoją własną, której egzystujesz. Nie? Tylko proszę wspomnij na to, że jeśli na przykład chodzi o kwestie, które porusza Konfederacja, i mówiliśmy o Jesiu Kapeli, pamiętaj o tym, że wcześniej był Sławomir Mentzen u Stanowskiego i został zapytany właśnie o ich program gospodarczy. I on jedyne co powiedział to, że no, Konfederacja nawet jak dojdzie do władzy, nie będzie w stanie znieść praktycznie żadnych podatków, bo jesteśmy związani traktatami międzynarodowymi, jesteśmy związani z naszymi zobowiązaniami, które mamy wobec naszych obywateli, więc CIT, PIT, ZUS będą istniały tak jak istnieją. I nic z tym nie są w stanie zrobić, a on zaproponował jako jedyną swoją zmianę to to, że można znieść podatek od spadków.
No powiem tak, no nie słyszałem, nie oglądałem akurat tego, to się przyznaję bez bicia, także trochę mi tu, powiem ci taką...
Ja bardzo otwiera oczy, jeśli chodzi o Konfederację.
No powiem tak, no... Przyznaję się bez bicia, ja na lewicę bym nie głosował, dlatego że u nas brakuje i ja bym chętnie zagłosował na lewicę, naprawdę. Ja bym chętnie głosował na lewicę, ale brakuje tej takiej bardziej mi lewicy, która nie idzie w stronę tego, ja nie chcę mówić komunizmu, ale socjalizmu. Ja nie lubię socjalizmu. Nie lubię socjalu.
A czy nie lubisz socjalizmu? Tak. Nie. Tak cię zapytam. Jak...
Powiem ci, że nie lubię ludzi, którzy żerują, powiedzmy, na systemie, bo często w socjalizmie tak się dzieje po prostu. I sam socjalizm w założeniach jest okej, ale to ludzie tworzą system i to ludzie korzystają z tego systemu. I to mi się nie podoba, że powstałaby jakaś grupa, która by próbowała tam podejść to, żeby tam mieć, żeby tam jakieś coś, żeby nie robić, żeby się nachapać, wiesz. I to mi się raczej nie podoba, że wiem, w którą stronę to mogłoby pójść. I jak ja zawsze, ja tak myślę, że każdy system jest polityczny dobry. Nieważne, czy taki, czy taki. Jeżeli ludzie, którzy rządzą i ludzie, którzy są w tym kraju...
Muszę postawić kropkę, bo nie zgodzę się z tym. Nie, na przykład nie zgodzę się z tym, że wiesz, faszyzm w kwestii na przykład niemieckiej był dobry, nie? Jakby, no sorry, to niestety nie.
No ja uważam, że jednak każdy... Ale tutaj muszę powiedzieć ważną rzecz. Muszą być odpowiedni ludzie przy tym systemie, odpowiedni ludzie, którzy będą kierować to i ludzie, którzy będą mieli te zasady, nie będą skorumpowani, będą wierzyć w to, co robią, a nie robić to dlatego, żeby wykorzystać to. I ludzie w tym kraju musieliby też właśnie wierzyć w tę ideę i rzeczywiście robić, a nie też mówię, próbować się nachapać, wykorzystując ten system, więc... No to musiało być jak dwie strony, a to się nigdy nie wydarzy, więc no w przypadku pan z wąsem wykorzystywał ten system jak mógł i dla swoich własnych celów często wykorzystywał, bo no co on tam robił, to też jego.
No, tylko że z drugiej strony trafi na podatny grunt, nie? Ale poczekaj, bo skoczyłeś po tylu tematach, nawet nie ma od którego zacząć, zacznijmy od najpóźniejszego. Powiedziałeś o tym, że fajnie byłoby, gdyby, jeśli się by jakiś ustrój w państwie, to żeby ludzie tego nie nadużywali. No okej, okay, tylko że mamy taką sytuację, że na przykład mamy Związek Radziecki, które w czasach akurat Stalina, nie? Czyli jak Koba nim zarządzał, to miał czystki wewnętrzne. Czyli po prostu ludzie, którzy byli przy władzy i którzy nie zgadzali się z tym, jak stanie się prowadzić system, byli usuwani, byli zabijani, dlatego żeby ten system po prostu prowadzić w tę stronę, w którą on powinien iść. Nie?
No i to jest problem właśnie władzy, czyli władza wykorzystuje ten system dla siebie, można powiedzieć. Próbuje się utrzymać przy władzy, wiesz, jakieś rzeczy robić, to często było z tego powodu, więc mówię, że tutaj te dwa tryby muszą działać, nie tylko ludzie, bo jeżeli tryb władzy nie będzie działać, to jasne, że ludzie będą próbowali się tak dopasować, żeby przeżyć, no.
brzmisz dosłownie jak Montesquieu, jak wymyślał trójpodział władzy. Nie? W sensie, bardzo fajnie jest, jak dwie władze walczą w państwie, ale jak będą trzy władze, to automatycznie to zwalczy wszelkie problemy, jakie będą mogły istnieć w demokracjach.
Może, nie wiem, kurczę, nie słyszałem akurat tego filozofa, ale może, nie wiem, może gdzieś mam takie poglądy, może jakieś głupie są to moje rzeczy, ale to są rzeczy, w które ja akurat, powiedzmy, wierzę i myślę, że tak mogłoby być, ale tak nie będzie, no bo często ludzie albo po stronie władzy, albo po stronie właśnie tej... No, która jest tam do ludzi, no, tych wszystkich poddanych gdzieś będzie zawodziła, no.
No, właśnie też chciałem uderzyć w Konfederację, że fajnie jest mówić populistycznie, nie wiem, czy pamiętasz to, że toruński Mencen wypuścił swoją własną piątkę Mencena, nie wiem, czy kojarzysz ten jego program, który był w czasie wyborów, piastowany przez całą Konfederację, nie, że precz z Żydami, z homoseksualistami i tak dalej, populizm.
Przepraszam, że ci przerwę, ale to mi się tu pisze. Gumball, ty jeszcze wierzysz, że istnieje obecnie niekorumpowalni politycy? Nie wierzę, dlatego właśnie o tym mówię. Właśnie o to tu chodzi, że nie wierzę, że trzeba po prostu, tutaj tylko odpowiem szybko Tomisiowi, że po prostu z tego, co ja mówiłem, to można taki wniosek wyciągnąć, oczywiście możesz się z nim nie zgodzić, że po prostu system polityczny musi być budowany, uwzględniając właśnie te wszystkie problemy, bo same systemy polityczne wszystkie byłyby według mnie okej, gdyby ludzie byliby okej, a tak musimy budować wokół nich. No tak, o to mi chodziło.
Mhm. Bo też mówiłeś wcześniej o pasożytach, jakby społecznych. Wybacz, że używam takiego nazewnictwa, ale jest dla mnie łatwiejsze po prostu, żeby ująć to, co chcę powiedzieć. Nie? Zawsze w społeczeństwie, które na przykład będzie oparte na przykład na współdzieleniu jakichś dóbr, będą istniały osoby, które będą korzystały jakby z tego sposobu funkcjonowania państwa, nie dając nic w zamian. Dlatego to jest taki kamyczek w stronę całego ogródka socjaldemokracji, że socjaldemokracja jest fajna, tylko że jakby troszeczkę się boję jakieś pozwy, które zaraz na mnie wskoczą, ale komunizm zwalczył ten motyw przez to, że jakby osoby, które nie chciały funkcjonować w systemie, były wysyłane do gułagów. Nie?
Powiedzmy... To zostało zniszczone przez, można powiedzieć, odgórnie, samo siebie zjadło, tak? Do tego dążysz?
Nie do końca. Raczej mi chodzi o to, że w tej małej, tak naprawdę pierwiastkowej kwestii tych powiedzmy, ludzi, którzy nie są w stanie koegzystować w społeczeństwie, socjaliści, którzy istnieli już od, no powiedzmy, dobrych dwóch wieków, nie? Jeśli już chodzi o ruch komunistyczny, to każdy z nich zastanawiał się właśnie, jak usunąć tego typu element ze społeczeństwa, nie? No, komuniści stworzyli obozy pracy dla nich.
A, rozumiem. Tak, bo coś trochę mój mózg się zasował. No ale czy to jest dobre rozwiązanie? Takie...
Nie wiem. Właśnie, widzisz, ja staram się zawsze być na stanowisku człowieka, który nie wie, nie? Jakby, jeśli masz coś lepszego do przekazania, to przekaż. Nie?
No tak, tylko pytanie, czy właśnie w tym wypadku, czy ten system jest dobry, jeżeli dąży do tego, jeżeli to, bo pytanie, nie? Czy szczytne cele dla ogółu są naprawdę dobre, jeżeli... będzie w tym jakieś cierpienie. Ja wiem, to są rzeczy takie po prostu ciężko to stwierdzić, bo przecież na przykład z takiego faszyzmu gdzieś tam wyszły w cudzysłowie dobre rzeczy, nawet nie chcę mówić, no ale tak, bo przecież ile technologii wyszło, ile rzeczy, ten doktor Mengele chyba ten robił eksperymenty, ale się dowiedział pewnych rzeczy. I pytanie, czy to było dobre, no technicznie coś dobrego z tego wyszło, nie? Ale czy to ogólnie było dobre? No chyba nie. No i tu jest ten problem, nie? Czy jeżeli... to dla ogółu będzie dobre. Na przykład, no nie wiem, znajdziemy coś tam albo dojdziemy do czegoś, ale przez to będziemy musieli przejść przez tą właśnie katuszę, mękę dla dużej ilości osób. No ja uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Przynajmniej ja tak to widzę.
Ludzie będą cierpieć, oczywiście, no. Mówiłeś o wykorzystywaniu na przykład zdobyczy, a, ciężko tak nazywać, nie, bo to jest bardzo krwawa zdobycz, nie, ale tego, co osiągnęły jakby reżimy totalitarne XX wieku w czasie, kiedy były w swoim piku, na przykład jeśli chodzi o obozy koncentracyjne, nie, badania, które przeprowadzała totalitarna Japonia czy totalitarne Niemcy, zostały przygarnięte z otwartymi rękami na przykład przez państwa aliantów, nie? Masz operację Paperclip, gdzie ludzie, którzy pracowali dla systemu faszystowskiego wcześniej w Niemczech, przeskoczyli sobie po prostu jako naukowcy do nowych projektów, które funkcjonowały w Ameryce. I Ameryka do tego klasnęła, nie, nie patrzyła na to, że jakiś gościu, który akurat funkcjonował w poprzednim systemie, mógł być zbrodniarzem.
Amnestia, no amnestia. I ta amnestia wcale też mi się nie podoba. Ja uważam, że popełnione raz grzechy, a szczególnie takie, są niewybaczalne. I amnestia to jest coś, co stworzyły systemy, żeby żeby skorzystać z wojny albo skorzystać z jakiejś rzeczy, żeby wykorzystać maksymalnie swoje zyski z tego. I to jest moim zdaniem nieetyczne, ale tak sobie zrobili. Ja na przykład uważam, że USA, no to trochę nieźle tam przyrobiło z tym i uważam, że to nie jest w porządku etycznie, ale z drugiej strony politycznie to był wielki sukces, bo przecież dzięki temu oni polecieli w kosmos. No bo wierzysz, że jakby nie mieli tych ludzi, to by polecieli tak szybko w kosmos?
Ciężko mi jest w ten sposób jakby tworzyć taką alternatywną historię, żeby myśleć, jakby wyglądała historia świata bez naukowców z Niemiec, którzy budowali rakietę V2, nie? Czy tam V3.
No, ale to pokazuje, no.
Na twoje pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć tak czy nie, w sensie, no po prostu...
Trudne pytania, wiem. No, ale dobra, no to okej, okay, no nie ma na to odpowiedzi, ale nadal uważam, że kurde, i to jest w ogóle najgorsza rzecz, że to, co często jest moralnie dobre, politycznie jest na przykład tragiczne i nieopłacalne. I to jest w ogóle koszmar. Dla mnie coś takiego to jest w ogóle masakra, bo przecież polityka ma być dla ludzi, a jeżeli to, co jest dobre dla ludzi, to jest to, co etyczne, ale z drugiej strony nie, bo to, co nieetyczne, często dla ogółu da jednak to coś lepszego, czyli co, to nieetyczne jest etyczne i wychodzi jakiś taki paradoks, po prostu aż mi głowa eksploduje.
No. Tak, no zgadzam się z tym. Nie wiem, no z jednej strony moglibyśmy wziąć wszystkie powiedzmy wynaleziska, już lepszego, bardziej odczłowieczonego słowa nie jestem w stanie znaleźć dla tego, co reżimy faszystowskie przyniosły w XX wieku. To te ich wynaleziska, które zostały przyjęte przez obecne społeczeństwo, były jakby wielkim krokiem, ale czy bez tego bylibyśmy w stanie zrobić jakby tego typu jakby badania, przemyślenia, czy doszlibyśmy do tych samych konkluzji, które finalnie by wylądowały jakby w naszych badaniach naukowych?
No to jest wielkie pytanie, no co jest dobre, co jest złe i cała wielka moralność naszego świata, bo przecież moralność jest konstrukt człowieka, już takie po prostu filozoficzne można powiedzieć rzeczy, no, czy na przykład używa... Czy człowiek może używać tego, co dostał, czy nie, czy to jest jego własne i wiesz, to wchodzenie na takie rzeczy, to już po prostu można byłoby świra dostać, ja... Jestem raczej z tego, że tak, no mamy tą planetę, możemy z niej korzystać, ludzie korzystają z tego, wiadomo, tam mają swoje rzeczy, ale też powinniśmy się szanować nawzajem, nie powinniśmy na przykład czyimś kosztem robić pewne rzeczy, na przykład jeżeli przykładowo mamy farmę zwierząt, prawda, ja jestem wegetarianem, jem mięso i uważam, że jedzenie mięsa jest okej, okay, ale powiem jak to powinno według mnie wyglądać, że te zwierzęta przeżywają dobre życie. Jak są zabijane, to są zabijane szybko. Czyli wiesz, coś mają, coś im dajemy jednak, że to nie jest tak, że tylko zabieramy, ale dajemy im tam jakieś życie, które na przykład no, normalnie by nie mogły mieć. No ale wiem, że tak nie jest. Wiem, że są chowane w tych pieprzonych klatkach, że jest masakra, że jest po prostu ten. I tak czasem jedząc mięso po prostu myśli sobie człowiek, kurwa, przeze mnie no taki kurczak to sobie w jakichś rzeźniach żyje. No i wiesz, i znowu tyle rzeczy, no. No i kurde. Od polityki po prostu do nawet takich głupich rzeczy jak ten, jak właśnie głupich, no poważnych, jak te właśnie zwierzęta. I to są różne decyzje. I najgorsze jest to, że nie ma jednej odpowiedzi, czy to jest dobre, czy złe. Bo każdy powie coś innego. I każdy będzie miał swoje własne zdanie i tu jest problem, w którą stronę iść. I ja tak w ogóle już chciałbym trochę zostawić z tym pytaniem, bo tak patrzę, jest 3:26, a ja muszę wstać o 10:00. I tak chciałem się spytać, jakieś końcowe słowa, bo tak, no myślę, że powoli bym kończył tą audycję, niestety, bądź niestety.
Znowu jest tyle tematów, które poruszyłeś, nie? Ale no okej, okay, no, tak zahaczając. Dużo ludzi w dzisiejszych czasach mówi, że żyjemy w bardzo głupiej epoce, nie? Że po prostu głupiejemy, słuchamy głupszej muzyki, nie jesteśmy absolutnie twórcze, ale tego typu przemyślenia, na przykład jeśli chodzi o kwestie moralności wobec podejścia do zwierząt, pokazują, że nasza epoka nie jest do końca skończona, jeśli chodzi o jakieś przemyślenia czy jakąkolwiek twórczość, na przykład jeśli chodzi o moralność. Nie? I wiem, dla mnie to też jest dosyć leciwa kwestia, bo możemy mówić o jakby tym, że nie wiem, każdy człowiek chciałby czynić jakiekolwiek dobro na świecie, a z drugiej strony patrzymy na to, że każdy z nas, praktycznie każdy z nas, wpiernicze mięso codziennie i nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie tam rzeczy się odbywają. Cieszę się z tego, że w dzisiejszych czasach mamy tego typu przemyślenia, że jesteśmy w stanie po prostu podejść jakby do istot, które nawet są słabsze od nas, które nie mają takich zdolności kognitywnych jako do powiedzmy współbraci w odczuwaniu tego bólu świata. Wbrew pozorom naprawdę jestem zwykłym idiotą, który polizał trochę świata. Nie chciałbym, żebyś, nie wiem, trochę jakieś plany prawił na mój temat, nie? Ale też się cieszę, że miałem okazję, nie wiem, troszkę się wyżalić jakby, bo już o takiej późnej porze, nawet może jeszcze ktoś tego słuchał.
No tak, a tu widzę jakieś problemy techniczne, przez sekundę nie było mnie słychać. No ale dobrze, no w każdym wypadku dzięki, że byłeś, dzięki, że tutaj prawie, no można powiedzieć, współprowadziłeś tą audycję. No, także cześć i czołem, mecha Polaku.
Cześć i czołem, trzymaj się.
Cześć. Tak, i to był mecha Polak. Ja powtórzę jeszcze, co mówiłem do niego, bo prawda się troszkę mikrofon mi tutaj zepsuł. Stwierdziłem, że tak, rzeczywiście mamy te nasze, prawda, intencje, dobre czyny, dobre myśli, jak to mówią wszyscy. Tylko czy te dobre myśli usprawiedliwiają brak akcji, ale z drugiej strony, czy możemy coś zrobić, prawda? No i mam nadzieję, że no nie skończymy na ugotowanej planecie. od środka lub na zewnątrz, że klimat nie, nas nie zabije, albo grad atomówek, że jednak uda nam się jako cywilizacja wyjść poza te ramy i zostaniemy, jak to mówią, tą cywilizacją czwartego czy któregoś tam poziomu, wylecimy w kosmos i będziemy szerzyć dobro, a nie zło, że jednak to wszystko jakoś się ułoży. No, miejmy nadzieję. Ja jestem trochę czasem takim optymistą, można powiedzieć już nawet takim głupim optymistą, bo no każdy by chciał wierzyć w takie rzeczy, no ale takie są czasy. Ja uważam, że lepiej wierzyć w coś niż no cały czas mieć po prostu w głowie to, że no nadejdzie ta apokalipsa, czy to z naszej strony, czy ze strony czegokolwiek innego. No w każdym wypadku dziękuję wam wszystkim, że chcieliście tu być, posłuchać mnie, mojego smędzenia oraz tutaj bardzo ciekawych wypowiedzi pana Mecha Polaka. Człowieka według mnie bardzo tutaj obeznanego w temacie. Kurczę, rzadko kiedy mam okazję tak sobie fajnie porozmawiać. Mam nadzieję, że będziesz dzwonił jeszcze, jak ja się pojawię, bo no powiem ci, bardzo fajnie się z tobą gada, także ten. Dzięki, trzymajcie się wszyscy, miłego wieczoru, co tam w sumie robicie, no i ten, cześć i czołem, to był Gumball.